Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Serdecznie wita się z Państwem Leszek. Witam również Panią Katarzynę, która będzie realizowała naszą audycję, i gości z Warszawy, Państwo Joanna i Bronisław Jakubowscy. Serdecznie witamy Państwa.
Cześć Boże. Witamy serdecznie.
Pani Joanna jest dziennikarzem, Pan Bronisław filologiem, iberystą, ale przede wszystkim są Państwo rodzicami.
Tak, mamy piątkę dzieci. Przyjechali tutaj z nami. Dziewczynki najmłodsze śpią. Chłopcy nas słuchają. Serdecznie pozdrawiamy Karola, który ma 10 lat. Mikołaja 8-latka. Dominika 6,5. Klara 4,5 śpi. Kornelia 2,5 też śpi. Ale chłopcy słuchają i bardzo ich serdecznie pozdrawiamy.
Ja też pozdrawiam. Pozdrawiam również moją żonę, która powinna być tutaj obok mnie, ale jest w domu, no bo niestety zdrowie nie pozwala, żeby uczestniczyła. Jeszcze jest bardzo, bardzo słaba. Odporność ma bardzo, bardzo niziutko. Nie może tak sobie wychodzić z domu, jakbyśmy chcieli. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat. Spisujmy historię swojej rodziny. No, iluś już nas jest pisarzy czy archiwistów, którzy by coś takiego robili? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że my sobie żyjemy, no ale w końcu nas zabraknie. Dzieci będą oglądały zdjęcia, które raz są podpisane, a najczęściej nie są podpisane. Póki w pamięć świeża, to jeszcze wiemy, co kto. Wnuki już nie bardzo będą kojarzyć, a prawnuki już w ogóle nie będą wiedziały, czy to jakaś babcia, czy to ciocia, czy ktoś całkiem obcy. I co to za wydarzenie było. Także różne są sposoby spisywania historii swojej rodziny. I myślę, że to będzie treścią naszych rozmów niedokończonych w części dzielenia się swoimi świadectwami właśnie, jak to robimy. Natomiast Państwo Joanna i Bronisław Jakubowscy są już trzeci raz naszymi gośćmi, ale po raz pierwszy właśnie z tym tematem, gdyż właśnie redagują taki miesięcznik, Familia. Ale myślę, że o tym już sami powiedzą. Może na początek, skąd ten pomysł właśnie nie typowego albumu z podpisami, pod zdjęciami, które są drukowane na papierze? Jak to się zaczęło w ogóle u Państwa?
Zaczęło się w 2007 roku, tak naprawdę. To znaczy, jakieś ciągoty takie dziennikarskie do spisywania to były już w dzieciństwie, przynajmniej u mnie, do spisywania historii, czy do robienia takiej rodzinnej gazetki. No ale to potem oczywiście gdzieś tam się rozmyło. Natomiast w 2007 roku, kiedy Karol, nasz najstarszy syn, miał już ponad 2 lata, a Mikołaj się urodził, tak się złożyło, że kupiliśmy aparat fotograficzny, cyfrowy,
i dla upamiętniania wydarzeń z życia dzieci, prawda? Po to, żeby robić zdjęcia, żeby mieć pełne archiwum fotograficzne.
Tak, i właśnie po to, żeby nie było takich sytuacji, że zrobi się dużo zdjęć, bo aparatem cyfrowym robi się dużo zdjęć, ale później nie będzie wiadomo za bardzo, o co chodzi. Przyszła mi do głowy taka myśl, dlaczego by nie zapisywać, to znaczy nie rozszerzyć trochę tych podpisów do zdjęć w formę krótszych lub dłuższych tekstów, bardziej przypominających artykuły, i nie podzielić się tymi wiadomościami z innymi ludźmi. To jakby cele były takie podstawowe tworzenia tego biuletynu. Dwa. Pierwszy cel to właśnie historia, zapisujmy historię naszej rodziny, czyli róbmy kronikę naszej rodziny, czyli jest to informacja przede wszystkim dla nas. Jest to informacja, którą bardzo łatwo się zapomina. My sami łapiemy się na tym, że 2 tygodnie po jakimś wydarzeniu, miesiąc po jakimś wydarzeniu, pewne szczegóły się zacierają. Po kilku miesiącach już nieraz nie pamięta się nawet dokładnej daty. Zwłaszcza jeśli to są jakieś wydarzenia trochę mniej znaczące, nie jakieś bardzo istotne. Natomiast o szczegółach też już nie pamiętamy właśnie, a ile było osób, kto tam był, jak to się odbyło. takie sprawy muszą być zapisywane w miarę na bieżąco i to pozwala później na przypomnienie ich sobie, na odtworzenie. Także ten pierwszy cel, właśnie żeby to była kronika taka z prawdziwego zdarzenia, czyli mniej więcej utrzymywany na bieżąco zapis, to właśnie była pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa to była też kwestia bardzo istotna, z której zdaliśmy sobie w pewnym momencie sprawę. Otóż każda rodzina ma przyjaciół, znajomych, również ma krewnych nieco dalszych, z którymi kontakt jest utrudniony, czy to na odległość, czy jakieś inne przyczyny. I ponieważ ten kontakt jest rzadki, czasami jakieś spotkanie jest, nie wiem, z kimś się spotykamy raz na rok, raz na półtora roku, wtedy pada takie pytanie, co słychać? No i czasami w ciągu roku to dzieje się tak wiele, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo na to pytanie można łatwo odpowiedzieć, jak się spotkamy z kimś po trzech dniach, czy tam po tygodniu, co słychać, a nic nowego, wiesz, tam. Byłem tu, byłem tam i to wszystko. Natomiast spotykamy się po półtora roku, czy po roku z ludźmi, których jednak trochę znamy, z którymi powiedzmy mieliśmy kiedyś częstszy kontakt, teraz mamy rzadszy. Pytamy się, co słychać i właściwie zapada cisza. Znaczy nie bardzo wiemy, co odpowiedzieć, no bo jak można w ciągu półtora roku streścić te mnóstwo wydarzeń z każdego dnia, tygodnia, miesiąca, niektóre bardzo ważne, niektóre mniej ważne. W związku z czym dochodzi do takiej sytuacji, że praktycznie jak się pytamy, a co słychać u Iksińskich, a no właśnie tam, no co półtora roku się wydarzyło, urodziło im się dziecko. No przez półtora roku oczywiście jest to pewnie najważniejsze wydarzenie w ciągu tego półtora roku, ale nie jedyne. Więc tak trochę, żeby wiele osób, które wierzyliśmy, że chcą być na bieżąco z naszymi sprawami, żeby były rzeczywiście na bieżąco, po prostu to był drugi cel, czyli utrzymanie jakiejś informacji na bieżąco dla tych, którzy zechcą, którzy będą to czytać, bo oczywiście jeśli ktoś nie chce, to i tak tego nie przeczyta, żeby mógł się zapoznać z tym, co się u nas istotnego wydarzyło.
No, ja muszę powiedzieć, że pomysł mojego męża przyjęłam sceptycznie. A to dlatego, że czasami jest taki zapał, który wychodzi jeden numer potem i nie ma czasu i to jest odkładane i no i tak, żeby trochę nie było wstyd, prawda? Że jeden numer wyszedł, kolejny już za rok albo w ogóle, no i niektórzy zainteresują się tym, zapalą do tego pomysłu, po czym okaże się, że no ten jeden numer i właściwie po całym pomyśle i po zapale i po pracy, więc no, pomyślałam sobie, no nie, no może tak nie bardzo. Ale z drugiej strony to był bardzo ciekawy pomysł, ponieważ zdałam sobie z tego sprawę wtedy, kiedy czytałam Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza i ta pierwsza część, bo ta książka potem ma taką bardzo smutny koniec, ale te pierwsze lata dziecięce córeczek Melchiora, które no takie miały bardzo barwne historyjki, różne też były z ich życia przytoczone. I ja tak byłam ciekawa, w jaki sposób on zebrał takie materiały. Potem się dowiedziałam, że żona, która wtedy była u rodziny w Poznańskim, a on tutaj był w Warszawie, była z tymi córeczkami oddzielnie i żeby on był na bieżąco, zapisywała te najważniejsze wydarzenia z życia córeczek jej w zeszytach. I on dostawał te zeszyty, na przykład po miesiącu i mógł sobie przeczytać, co w danym miesiącu się zdarzyło. I tak sobie pomyślałam, aha, to bardzo fajny pomysł. No i potem już nie byłam tak jak na początku. Potem mi się to bardzo to spodobało, powiem. I teraz chodzę z zeszytem i zapisuję historyjki moich dzieci, bo jak nie zapiszę, to w ciągu dnia na przykład są 3 albo 4 i potem już nie pamiętam tego, więc chodzę i notuję. I najfajniejsze smaczki próbujemy zapisywać, żeby za na przykład 20 lat, 30 lat, żeby ich dzieci, no, a nasze wnuki mogły się pośmiać, kiedy to ten tatuś zgubił ząb, albo kiedy powiedział tchórzliwy radar zamiast możliwy radar, albo inne jeszcze historyjki. Są też takie bardzo głębokie, które oni myślą, słuchają na przykład Pisma Świętego albo Ewangelii w Kościele, no i potem zadają pytania i czasami takie dosyć głębokie, takie dziecięce rozmowy z tego wynikają. i staram się to zapisywać. Także tak to z mojej strony wygląda, ponieważ ja jestem z nimi na co dzień, więc mam większy kontakt i więc te historyjki to taka moja działka.
To jest miesięcznik, czyli raz w miesiącu jest wydawany określony dzień, kiedy na pewno trzeba już skończyć materiały zbierać i to wpisać, tak żeby nie zawieść potencjalnych, czy tych odbiorców, do których to państwo potem wysyłają. No tytuł.
Tytuł, tym razem zwykle z tytułem są problemy, bo bardzo ciężko jest coś wymyślić oryginalnego. Tytuł jest bardzo prosty. Familia. To brzmi tak samo po łacinie, tak samo po polsku. Jest takie nawiązanie do Christianitas. Tytuł jest krótki, łatwo zrozumiały. Nie ma jakichś trudności, bo każdy może go zapamiętać. Także...
No i rodzina, prawda?
I rodzina, tak. Jest rodzina, znaczy to, familia, czyli rodzina. Także jakoś wyjątkowo łatwo przyszedł mi do głowy. Żona zaakceptowała, także nie było z tym problemu.
I teraz państwo to piszą dla siebie. Są segregatory i w koszulkach kolejne numery, bo tutaj leżą przed nami kolejne numery, ale to jest w państwa rodzinie. A dziadkowie na przykład?
Dziadkowie dostają wydrukowane, upominają się o to, tak.
Ale to tylko dziadkowie, no bo to już specjalne osoby. Natomiast inni przyjaciele...
Inni mogą sobie wydrukować, jeżeli chcą, oczywiście.
To znaczy drogą elektroniczną.
Elektroniczną rozsyłana jest nasza familia.
160 dnia każdego miesiąca jest po prostu wysyłany kolejny numer drogą elektroniczną w formacie nieedytowalnym. Przygotowany. Nie zajmuje dużo, to jest około 500 kilobajtów, także właściwie przy dzisiejszych skrzynkach to jest do przyjęcia dla każdego. No i co z tym, kto zrobi, to już jest jego decyzja, tak jak z każdą gazetą, czy kupioną, czy otrzymaną. To jak zdajemy sobie sprawę, że na pewno część osób czyta, część czyta więcej tekstów, część mniej, część pewnie w ogóle nie czyta.
Część rozsyła swoim znajomym, tak. Żeby poczytali, co u nas się
dzieje. No bo są świetne historyjki, naprawdę.
Część drukuje, część nie. No to już trudno prześledzić, bo oczywiście to sprzężenie zwrotne jakieś jest, ale to myślę, że to jest na poziomie porównywalnym po prostu również w innych redakcjach, znaczy tak jak jest z innymi gazetami, które czasami kupujemy i nigdy nam nie przychodzi do głowy nawet, żeby do tej redakcji napisać, chyba że nas coś bardzo poruszy, że coś nam się wyda bardzo istotne, albo że mamy coś do powiedzenia na jakiś temat, natomiast czasami jest tak, że czytamy latami gazetę i ta gazeta nie wie o naszym istnieniu, to znaczy my ją czytamy, ale nie wyrażamy swojej opinii żadnej na ten temat i podobnie na przykład u nas czasami też mamy takie także ktoś nie wypowiada
telefony,
się.
Są telefony, prawda? Są maile.
Czasem telefon, tak, czasem to jest tak, że właśnie nie wypowiada się i nagle gdzieś tam przy jakiejś okazji jest jakiś kontakt mailowy taki osobisty, czy
rozmowa,
spotkanie
wręcz.
Nawet. I wtedy nagle ktoś mówi, a ja o was wiem, bo czytam regularnie, wszystko czytam, wszystko wiem. I wtedy dopiero się dowiadujemy, że ta osoba na przykład czyta, bo tak to nie do końca może być tego.
Taki duży odzew był na 50 numer, prawda? Kiedy przysyłali nam życzenia i podziękowania i wtedy czytelnicy gratulowali nam tego 50 numeru.
Ale jeżeli już mówimy o tej drodze elektronicznej, czy jakieś państwo mają swoje strony internetowe, czy na jakichś tam portalach, co można podać
słuchaczom? Ja na przykład zareklamowałam taki rodzaj zapisywania właśnie tej kroniki rodzinnej na takim portalu wrodzinie.pl i też na moim blogu pod rodzinnym dachem blogspot.com też. I wiem, że jedna pani do mnie napisała, że już czwarty numer wydała, a drugi numer, więc myślę, że naśladowców zyskamy. I to bardzo fajne jest, naprawdę, zachęcam.
I to są objętość tego, jaka jest z formatu A4.
Zazwyczaj cztery strony.
Tak, takie minimum wymyśliliśmy, że to będą cztery strony. Po prostu tutaj jakby ten cel przekazywania wiadomości innym osobom i rozsyłania tego wymusza na nas bardzo dużą dyscyplinę, ponieważ jeżeli byśmy robili taką kronikę tylko dla siebie, to znaczy bez przesyłanie komukolwiek, nie wiem, przy jakimś okazjonalnym pokazywaniem, jak ktoś przyjdzie, o popatrz, mamy tu coś takiego, no to wówczas ta dyscyplina jest o wiele mniejsza. Możemy sobie napisać więcej stron, mniej, możemy w ogóle nie napisać. Wtedy nikt nas nie sprawdza. Tutaj właśnie ten 10 dzień miesiąca obliguje nas do tego, że ponieważ zdajemy sobie sprawę, że są jakieś osoby, które na to czekają, nie możemy sprawić im zawodu, musimy się wywiązać. To sprawia, że musimy się przygotować odpowiednio do tego i musimy na ten termin przygotować numer, ale z drugiej strony wymusza na nas pisanie tych tekstów w taki sposób, żeby one były do przyjęcia dla osób, które są z naszą rodziną związane trochę mniej. W związku z czym nie możemy na przykład dać tam, nie wiem, 20 czy 30 stron, ponieważ wówczas tego na pewno nikt nie przeczyta.
A poza tym to trzeba by napisać, co znowuż jest problem.
To jest inna kwestia. Tak, to jest inna kwestia, że musiałby to czuć na spas, ale powiedzmy, no jeśli ktoś miałby tam jakieś skłonności, nawet grafomańskie, żeby tutaj jeszcze napisze i o tym, i to rozpisze się, i tu napisze 5 stron. No nie, tu nie możemy sobie na to pozwolić, bo wiadomo, to musi być w miarę zwiedzone, po prostu do przyjęcia, tak jakby to na zewnątrz mniej więcej szło, no bo to idzie w sumie na zewnątrz do osób jakoś tam wybranych, no ale są to czytelnicy i trzeba ich traktować poważnie.
Także nie zabiera to miesięcznie, że tak powiem, specjalnie dużo czasu. Nie wyrywa tego czasu rodzinie, dzieciom.
Nie chodzi o to, żeby kosztem rodziny robić gazetkę.
To jest tak, że na przykład jest jakieś wydarzenie szkolne czy przedszkolne i trzeba je opisać, więc ja siadam i opisuję. To jest na przykład 10-15 minut dziennie, ale nie codziennie, prawda? Tylko wtedy, kiedy jest to wydarzenie. No, nad felietonem myślę, bo na samym końcu mam taki felieton zatytułowany prosto z kuchni, bo kuchnia to centrum dowodzenia mojego, więc przez ten pryzmat patrzę na życie naszej rodziny i staram się zawsze jakoś tak ten miesiąc podsumować albo coś wynaleźć takiego, co dotyczy nas i bezpośrednio, albo podsumować rok na przykład szkolny, jak w ostatnim numerze. I wtedy, no to wtedy troszeczkę dłużej, bo to trzeba pomyśleć, no ale myślenie podczas obierania ziemniaków nie kosztuje dużo czasu. I tak w ciągu miesiąca to nie jest tak, że na przykład siedzimy cały dzień od rana do nocy. Jak jest wydarzenie, to opisuję, potem przesyłamy te zdjęcia i się wkłada ileś tam zdjęć. To nie jest jak przy profesjonalnej gazecie, prawda, kiedy teksty spływają i na przykład do 18 jest deadline i trzeba to skończyć i koniec, dobra? Wszystkie teksty jednego dnia, w ciągu godziny, nie, to tak nie jest.
Ale dzieci też w tym biorą udział, że mamo, to zdjęcie trzeba zamieścić, albo czy napisałaś o tym braciszku, czy o siostrze?
Tak, mówią na przykład, mamo, zobacz, to zdjęcie koniecznie do familii musisz dać, albo zrób zdjęcie, bo to musi być włożone do familii. Albo, mamo, a pokaż mi familię, czy tam było to o tym i o tym. Ja mówię, nie było, bo jeszcze wtedy jej nie było. Jak to familii nie było? Tak są zdziwieni. Także, no, myślę, że to jakoś tak zrosło się z nami.
To jest taka ważna wskazówka, może jeżeli by ktoś chciał wybrać podobną formę, bo oczywiście każdy form może być bardzo wiele, ale to, co powiedziała Joanna, po prostu dużo osób spotykamy się z takimi pytaniami, kiedy wy macie na to czas, kiedy wy to robicie i to brzmi no tak dość dramatycznie, ale to jest takie dramatyczne pytanie, że jak to, no przecież to nie wiadomo, ile to jest pracy i właśnie tutaj no, nie należy się tego bać, znaczy nie należy się bać nadmiaru pracy, jeżeli ta praca będzie zorganizowana w jakiś sposób systematyczny, z dyscypliną, to znaczy właśnie na takiej zasadzie, żeby w miarę szybko po danym wydarzeniu, jeśli nawet nie uda się tego samego dnia, no to za dzień czy za dwa, spisać to. Też wtedy o wiele lepiej się pamięta wszystkie szczegóły, jest to bardziej wiarygodny zapis. I jest już jakiś tam tekst. Mówię, można się zatrzymać na czterech stronach. My mamy taką zasadę, że no cztery są. Natomiast czasami jest pięć, czasami jest sześć, czasami osiem nawet było stron, kiedy rzeczywiście dużo rzeczy się działo.
Natomiast
wakacyjne numery. Tak, wakacyjne, kiedy jest tam dużo jakichś podróży, jakichś opisów. Natomiast właśnie to nie jest tak, że znaczy, nie kumulować tekstów. Znaczy, nie robić, bo bardzo niedobrą rzeczą na pewno by było, gdyby, nie wiem, ósmego wieczorem jesteśmy przerażeni, ponieważ jeszcze nie ma numeru, prawda, nie mamy już czasu na nic, bo to jutro, pojutrze dziesiąty, no trzeba się wywiązać, więc ten dziewiąty to jest dzień pod znakiem pisania. Do takich sytuacji staramy się nie dopuszczać. Może dojść do większej kumulacji, kiedy akurat załóżmy, nie wiem, jak był chrzest Klary, był 8 marca, No i 10 wychodził, w związku z czym nie można już było pominąć tego wydarzenia. Wtedy rzeczywiście to główne wydarzenie, które tam było na okładkę, trzeba było o tym napisać 8-9. Ale to są po prostu jakieś takie sytuacje, na które nie mamy wpływu. Natomiast generalnie jednak trzeba się starać, żeby większość materiału była zbierana właśnie systematycznie, spokojnie. Wtedy to jest, nie wiem, 10-15 minut. Nie jest to tak straszne. Znaczy nie wygląda to tak, że co oni robią, właściwie ciągle chyba siedzą i piszą, nie mają czasu na normalne życie, tylko wypisują gazetę.
I każde pismo ma swoje działy. Czy tutaj też są jakieś działy, czy to są luźne artykuły?
Ten felieton prosto z kuchni, o którym już wspomniałam. Tak. Mamy też kronikę towarzyską. Wiele osób uśmiecha się, czytając naszą familię. A, widzieliśmy, ten był u was, tych byliście. Ale to też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo potem, będziemy się spotykać. A kiedy byśmy ostatni raz się z nimi widzieli? No to trzeba sprawdzić w familii, prawda? No i też są historyjki. Historyjki to jest czasem jedna strona, czasem dwie strony, jak nasze dzieci powymyślają różne ciekawe i śmieszne historyjki. No i tak z życia przedszkolaka, jak chłopcy byli w przedszkolu, ze szkoły, wydarzenia. Oni też, muszę powiedzieć, że nasi dwaj starsi synowie, Karol głównie tak się tym interesuje, robi zdjęcia. Na przykład jak jest wycieczka klasowa albo pielgrzymka szkolna do Loreto, to on jest tam, robi zdjęcia, dostał aparat, więc też jest wyposażony w swój aparat. Pisze potem tekst do familii, także.
Jeszcze raz proszę przypomnieć, ile lat?
Karol ma 10 lat.
No proszę.
Tak, rośnie nam.
Rośnie nowy, młody redaktor.
Młode pokolenie dziennikarzy.
Dziennikarzy, tak jest.
Co odciąża rodziców oczywiście. Już nie mówiąc o tym, że z pewnych wydarzeń...
Dużo.
Jeżeli my nie uczestniczymy w danym wydarzeniu, to wówczas na podstawie jakiejś tam relacji moglibyśmy napisać króciutką notatkę, 2-3 zdania. Natomiast on już potrafi właśnie i wzbogacić tekst ilustracją i napisze tam, powiedzmy, już trochę dłuższą relację na szpalt.
Tak, do jednego z numerów narysował komiks. Także był zamieszczony komiks. Daliśmy o tym, jak to powstała jego szkoła. To taki był jego pomysł. Wymyślił, jak ta szkoła powstała. Niekoniecznie z faktami to się zgadzało, ale bardzo fajny.
Tematyka. Co zawiera? No przecież chyba nie polityczne bieżące informacje.
Znaczy tutaj w przypadku miesięcznika, znaczy to pismo, ponieważ jest pisemem naszej rodzinie, pod tytuł jest nawet Miesięcznik Rodziny Jakubowskich, musi być i pismem informacyjnym, i pismem zawierającym opinię. Ale generalnie przyjęliśmy taką zasadę, że ponieważ jest to pismo naszej rodziny, skupiamy się wyłącznie na sprawach dotyczących naszej rodziny. To znaczy nie zajmujemy się tematami ogólnokrajowymi, ogólnoświatowymi, politycznymi. Nie przekazujemy również żadnych tego typu informacji, ponieważ byłoby to bez sensu. To znaczy wiadomo, że nikt w takim miesięczniku nie szuka informacji bieżącej. W dobie internetu, radia, telewizji, dzienników to w ogóle byłoby bez sensu. I szybko stałoby się to nudne, znaczy można by dojść do wniosku, że właściwie nie mamy o czym pisać i zapychamy po prostu kolumny, żeby było ich więcej. Także takich informacji się nie znajdzie. Z jednym wyjątkiem to są informacje dotyczące naszej miejscowości, czyli Ząbek. Tam czasami jak jest coś istotnego, na przykład jak wyremontowano i wybudowano właściwie na nowo bazarek w Ząbkach, no to było dla nas ważne wydarzenie.
A potem tunel, prawda, wybudowano
tunel pod torami. Tak, o takiej informacji umieszczamy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że o tym informacji właściwie nikt nie napisze, to znaczy specjalnie gdzieś tam one znikną wśród wielu innych. To jest mała miejscowość.
Biuletyn tak. Naszego miasteczka, no taki, ale nie wszyscy czytają, prawda?
Tak, ale na otwarciu bazaru nawet był nasz fotoreporter specjalnie wysłany, robił, pisał tam też i był też zdjęcia z tego wydarzenia. Natomiast generalnie są to tematy po prostu dotyczące ściśle nas lub ewentualnie dotyczące ważnych wydarzeń, jeżeli mają na nas wpływ. No, tak jak było na przykład po kwietniu 2010 roku. No, wtedy taki mieliśmy niestety pocisk, ponieważ zawsze 10, więc wtedy też to było 10. Tam nad ranem jakoś wysłaliśmy. No, a potem przez cały miesiąc przygotowywaliśmy numer poświęcony również śmierci wszystkich ofiar w Smoleńsku. To też dotyczyło nas, też znaliśmy niektórych z tych osób. Także
profesor Rumianek był moim wykładowcą na uczelni.
To było jakoś bliskie, natomiast właśnie no, tematy wszystko to co jest to po prostu o naszej rodzinie. Dlatego też czasem jak z radosnym zdumieniem przyjmujemy, jeżeli na przykład dowiadujemy się, że ktoś przesłał tamten, to nasze czasopismo osobom, które nas zupełnie nie znają i te osoby bardzo im się podoba. Teraz widzą, no to nas cieszy, to jest bardzo miłe wiedzieć. Bo,
motywujące, prawda?
Tak, motywujące, bo rzeczywiście właściwie mogą nas poznać z tego czasopisma, ale tak naprawdę o ile rodzinie, przyjaciołom, znajomym coś te nasze historie mówią, bo wiedzą o kim mowa, wiedzą kim jesteśmy, o tyle fakt, że na przykład jakaś tam sąsiadka starsza jest zachwycona takiej naszej właśnie znajomej, której wysyłamy, no jest dla nas bardzo miłe, bo my tej sąsiadki nie znamy, ona nas też osobiście nie znała, także jest to ciekawe, ale to skupiamy się po prostu na tematach dotyczących nas.
Jeżeli ktoś chciałby też coś takiego robić, czy to są konieczne jakieś profesjonalne edytory, no bo wiadomo, że dziennikarze posługują się, czy ci, którzy piszą książki, jakimiś edytorami już tekstu specjalnymi do tego celu. Czy można to robić jakoś prosto?
Każdy może robić oczywiście według możliwości, umiejętności, natomiast też nie należy się tym zrażać. Wystarczy tak naprawdę prosty komputer. My używamy zwykłego, popularnego edytora tekstu. Oczywiście wszystko ma swoje konsekwencje, to znaczy takie postępowanie też ma swoje konsekwencje. Na przykład pamiętam, że po jednym z pierwszych numerów otrzymaliśmy właśnie takiego maila od kolegi, który bardzo profesjonalnie zajmuje się również składem reklamą, marketingiem, który udzieli nam takich rad dotyczących właśnie jak to mogłoby wyglądać o wiele lepiej. I to były bardzo ciekawe rady, tylko problem jest taki, że wszystko ma swoje konsekwencje. To znaczy, dzięki temu, że robimy to w edytorze tekstu, to pomysł przyszedł gdzieś tam do głowy w drugiej połowie października 2007 roku, a pierwszy numer już się ukazał 10 grudnia. Bo edytor tekstu, no to każdy mniej więcej zna, jakieś tam sztuczki, żeby to w miarę wyglądało, można zastosować. Konsekwencja jest taka, że nie będzie to miało wspaniałego wyglądu, będzie to bardziej
urozmaiconej.
Tak, będzie to prostszy wygląd takiego bardziej biuletynu. Oczywiście tam można to jakoś podzielić na szpalty, można pewne elementy wprowadzić. No w tej chwili to już te możliwości nie są wcale takie małe.
Są dwie szpalty, prawda, na każdej stronie. Jest nagłówek.
Można cieniować, prawda, tak. Ten tekst. Można czcionkę kolorową dać, wywielić.
Tło można dać pod czcionką.
Tak. Napisać podpis pod zdjęciem albo na zdjęciu, prawda? To zależy, jak tam mamy ochotę.
Teraz możliwości, tak naprawdę nawet edytora tekstu prostego są coraz większe, także dużo rzeczy można zrobić, potem konwertować to do jakiegoś formatu nieedytowalnego i wygląda, ale powiedzmy, jeśli ktoś by chciał to mieć w formie graficznej o wiele bardziej zbudowanej, oczywiście może użyć innego programu, tylko
musi się na tym znać.
To jest pierwszy problem. To znaczy,
trzeba go zakupić, już profesjonalny,
tak,
drogo kosztuje.
To jest
trzeba się tego nauczyć, to znowuż też, prawda, czas poświęcić, i objętość tego też jest większa, jeżeli się to rozsyła.
Jest to wtedy o wiele większe i no, po prostu też nie można przeładować tego, bo 500 kB to powiedzmy każdy przyjmie w miarę.
Pół mega.
Tak, natomiast jeżeli to wyjdzie 5 mega, prawda, czy tego rzędu wielkości, to może się okazać, że po prostu ktoś podziękuje, bo nie, zapychają mi skrzynkę, co miesiąc mi przysyłają jakieś potężne pliki. Konsekwencja, to jeżeli ktoś powiedzmy będzie bardzo ambitnie do tego podchodzi, będzie chciał mieć właśnie w programie, to może dojść do tego, że w programie graficznym, powiedzmy przygotowane już takim, czy w programie specjalnym do składu zrobione, może być tak, że nie zrobi tego wcale, bo stwierdzi, musiałem się tego uczyć, nie mam teraz czasu, to może za miesiąc, może za dwa, może za pół roku.
To się wtedy odsuwa. I pomysł zanika.
Znaczy, my wychodzimy z założenia, że prostota jest najlepsza, ale oczywiście mówię, tu koncepcja może być zupełnie inna, znaczy, ktoś, kto już jest specjalistą, może uznać, że nie, to powinno wyglądać, bo wtedy oczywiście możliwości są o wiele większe, jeśli chodzi o stronę graficzną.
To znaczy, czyli państwo piszą w jakiś artykuł i tak dalej, no są też pewne granice intymności rodziny, których też nie można przekroczyć, bo można pisać o dzieciach, ale też nie wszystko, prawda? No bo są pewne tajemnice, których nie wolno zdradzać wobec nawet najbliższej rodziny, a co dopiero jak to się puszcza troszkę szerzej. Także jakie tutaj zasady państwo mają w tym zakresie?
Chodzi o to, żeby uniknąć jakiegoś ekshibicjonizmu, oczywiście. Znaczy, to ma być informacja z jakichś wiadomości o naszej rodzinie, no ale wiadomości właśnie tutaj kwestia pewnego umiaru, to znaczy to jest kwestia raczej wyczucia, trudno jest to opisać dokładnie, wyjaśnić jakoś w kilku punktach w prostych zasadach, natomiast myślę, że w każdej rodzinie mniej więcej takie wyczucie istnieje, o jakich sprawach można pisać, o jakich sprawach pisać nie wypada, o jakich sprawach się nie pisze. Natomiast oczywiście jakaś granica istnieje, no, podobnie, zresztą, no, ale tak jak pan zauważył, to znaczy tak jak podobnie jak w rozmowie, jeśli przychodzą goście, prawda, nie porusza się wszystkich tematów, przynajmniej tak samo się nie porusza, jeśli się jest w gościach, no, po prostu tak samo mniej więcej tutaj, bo no, nazywamy to miesięcznikiem, ale z drugiej strony to jest czasami trochę tak, jakbyśmy na przykład kogoś zaprosili i pokazali mu album ze zdjęciami, podali, o, posłuchaj, tutaj na przykład jest koniec roku szkolnego, a tutaj zaczynamy wakacje, a tutaj był piknik w przedszkolu, to jest zdjęcie, to piszemy, tu jest Dominik, tutaj jest jakaś siostra, prawda? Tutaj poszliśmy gdzieś tam się spotkać. No i
byliśmy wówczas... z wizytą, zrobiliśmy zdjęcie, również. Prawda? I też są nasi znajomi, którzy wręcz życzą sobie. No to jak, to nie będzie zdjęcia, no to nie będziemy w familii? No to dobrze, chętnie, ale chcecie, tak? Pozwalacie na to, bo przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli robimy zdjęcia, to albo w publicznych miejscach, albo u nas w domu. Staramy się nie zamieszczać zdjęć z mieszkań i z domów znajomych, ponieważ to, no, różnie to z tym bywa, prawda? Jeżeli sobie życzą tego, proszę bardzo.
Tak, na przykład właśnie, o, to jest na przykład taka granica. To jest bardzo dobry przykład właśnie z tą sytuacją. Po prostu, jeżeli idziemy do kogoś,
nawet robimy zdjęcia, na pamiątkę,
tych zdjęć zamieszczamy. Oczywiście w Kronice Towarzyskiej pojawia wzmianka, że byliśmy, natomiast chociaż mieliśmy przypadek właśnie, że ktoś zdecydowanie prosił, że koniecznie musi się ukazać w familii. Natomiast generalnie po prostu no, nie chcemy też jakoś tego rozmuchiwać, bo to wiadomo, nie każdy może, będziemy się pytać, komuś będzie głupio odmówić i tak dalej. Oczywiście formalnie to nie jest publikacja, no bo nie ma numeru, nie wiem, indeksu, SSN
tak,
i tak dalej,
idzie
ale
tak,
nie idzie to do dystrybucji normalnej, właśnie nie jest w internecie, tak, jest to prywatna gazeta, można powiedzieć. Właśnie to jest tak, jakbyśmy kogoś zaprosili, pokazali mu zdjęcia, no to wtedy możemy pokazać mu zdjęcia z czyichś wnętrz nawet, ale z drugiej strony jednak, no, żeby też szanować intymność
naszych gości, tak, zapraszających
znajomych. Gospodarzy, znajomych, tak. Bo potem nas nikt nie zaprosi.
Znaczy, zwykle tekst przed publikacją jest korygowany. A u państwa jak to wygląda? Pani pisze, pan przeprowadza korekty i vice versa?
Czy koryguje ten, kto nie pisał, to znaczy no właśnie. Druga strona.
Tak, ja czytam męża teksty i tam zazwyczaj są jakieś delikatne poprawki.
No nie, no, wiadomo, to trzeba.
Tak, to czytam. Nie sposób jest wszystko od razu przeczytać, więc piszemy, a potem jest, czytałaś moje teksty? Tak, czytałam.
Zawsze musi czytać ktoś drugi, ponieważ, no wiadomo, świeże oko. Jeżeli się samemu czyta swój tekst, to wydaje się, że on jest oczywiście znakomity, więc to jest trudne, tym bardziej, że tu czas jest krótki, prawda? Bo gdyby, powiedzmy, można było to odłożyć na parę miesięcy i potem wrócić, to wtedy człowiek inaczej już patrzy na ten tekst, ale w momencie, kiedy czasami no, to jest kilka dni dosłownie, to konieczne jest po prostu, żeby przeczytała to druga osoba, sprawdziła, powiedziała, no tu trzeba poprawić, tu jest dobrze, tu w porządku, tu nie bardzo.
Także już państwo mówili, że osoby, którym państwo rozsyłają, są zadowolone i czekają na kolejne numery, czyli odbiór jest dobry i są również jacyś naśladowcy.
Tak. Na początku to były też i jeden był taki bardzo sceptyczny głos, taki wręcz
miażdżąca krytyka,
tak.
Że więc... po co? Znaczy nie, że w ogóle, że to jest źle zrobione, to nie, tylko że po co w ogóle my to robimy?
No więc przestaliśmy przesyłać, po czym po jakimś chyba pół roku, a wy dalej piszecie? Ten familie tak, no, a nie przesyłacie mi. No, nie było takiego zapotrzebowania. Nie, to przesyłajcie. Więc tak to jest. Mamy naśladowców, tak. Jedna koleżanka, Branka, która najpierw była na Filipinach, teraz jest w Kazachstanie, regularnie wysyła nam gazetkę. Także dzieli się z nami spostrzeżeniami.
To też rodzinną taką?
Taką rodzinną. Ona się nazywa Gazetka.
Mhm. Przyznała się wprost do inspiracji, tak?
Bo nawet pytała o to.
My nie uzurpowalibyśmy sobie tego, no bo to tak trudno powiedzieć, bo ktoś, ostatecznie nie jest to jakiś pomysł straszliwie oryginalny, mógłby ktoś wpaść niezależnie, ale ona się przyznała, że to nas wzięła za wzór i że też robi jej gazetka, trzeba przyznać,
no, jest bardzo oryginalna, egzotyczna. Filipiny, Chiny, Indie, teraz
Japonia,
Kazachstan.
Chyba, no. Korea, no, nawet w Korei Północnej zdaje się była, także tam też są zdjęcia jakieś. To
oryginalne potrawy, no naprawdę, jak ja czytam tę gazetkę, to aż jestem, aż zazdrość mnie bierze, że takie ciekawe życie prowadzi.
I też taka oszczędna w formie?
Tak, 4-6 stron. Mhm. Tak, tylko ona ma więcej zdjęć i mniej tekstu i to są właściwie podpisy pod zdjęcia i na czołówce są jakby takie większe teksty ze jednym zdjęciem, a dalej to taka kronika wydarzeń. Najpierw była filipińskich, prawda, a teraz...
Kazachskich.
Kazachskich, tak.
Ale chyba też jest w edytorze tekstu przygotowywany, tak mi się wydaje. Tak
no i w Kanadzie kolega też popytał, czy może zaczerpnąć ze źródła. No i po tym moim tekście na tym portalu w rodzinie.pl też jedna osoba się odezwała, że już 4 numer robi, więc jacyś naśladowcy są, którzy no, dają sygnał zwrotny, prawda? No, nie wiem, ile jest jeszcze osób, które się zapaliły do tego i nie dały znać o tym, prawda? Bo to też tak może być.
No i teraz właściwie jeszcze no, najważniejsze. Po co to się wszystko robi? Dlaczego? Dlaczego warto, również właśnie zachęcamy tą audycję naszych słuchaczy, by spisywali historię swojej rodziny. Dziś znamy, pamiętamy, śmiejemy się z czegoś, czy płaczemy z jakiegoś powodu. Za rok już to będzie tylko wspomnienie, a za 10 lat już nawet nie będzie wiadomo, o co chodzi niekiedy.
Pamięć jest ulotna.
Człowiek z pamięci właściwie ulega odczłowieczeniu, to znaczy no, zwierzęta tym się charakteryzują, że pamięci nie mają, to znaczy po prostu biegają i to jest, ich życie jest w ogóle ograniczone od tego momentu. Natomiast człowiek tej pamięci potrzebuje i tak jak pan wspomniał na początku, często się zdarza tak, że właśnie jakieś tam zdjęcie widzę z lat 20., 30., no widzę babcia, prawda, to powiedzmy jej siostra. A kto to, pytam? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiemy, czy to jakaś starsza kuzynka, czy to powiedzmy ktoś z rodziny, czy to w ogóle nikt, czy to przypadkowo gdzieś tam ktoś się znalazł na zdjęciu. Nie wiadomo, po prostu było to 80-90 lat temu i w tej chwili osoby, które mogłyby to powiedzieć, już nie żyją. Gdyby żyły, nie wiadomo, czy by pamiętały. I nie wiemy. Dlatego to wydaje się bardzo ważne, żeby znać po prostu swoją historię. Zawsze były rodziny, które tę historię ceniły i które potrafiły jakoś ją wspominać wiele pokoleń wstecz. Tymczasem bardzo trudno jest to wspominać, jeżeli się tego na bieżąco nie spisuje, dlatego że, tak jak też tutaj już parę razy zostało to powiedziane, pamięć jest bardzo ulotna i te wydarzenia, zwłaszcza daty konkretne, dokładne daty, czy ile razy coś tam się wydarzyło, czy kiedy to było, czy takie sprawy jak powiedzonka dzieci, to wszystko bardzo szybko wylatuje z pamięci. Tego się już nieraz nie pamięta po kilku miesiącach. Na przykład łapiemy się na tym, co też mówi wiele osób, które mają dzieci takie już powiedzmy tam 5-7 lat, że nie pamiętają, jak te dzieci były niemowlakami. I my też się na tym łapiemy. To wydaje się absurdalne, bo było to kilka lat temu i przecież my wiemy, to nie jest to, że my zapomnieliśmy ten czas, bo my pamiętamy ten czas, ale ponieważ to dziecko wyrasta i ono już teraz ma na przykład 10, 7, 5 lat, to czas, kiedy jeszcze leżało tylko i ruszało rączkami i nóżkami, wydaje się już jakoś tak odległy, jak takim innym etapem, że po prostu gdzieś się zaciera. My już pamiętamy to dziecko z obecnej chwili. I rzeczywiście, powiedzmy, dla nas samych, my już nieraz się opiemy na tym właśnie, a kiedy coś tam było? Nie, to było wtedy, w maju, nie, w czerwcu. A wiesz co, sprawdźmy w familii. No i wtedy się okazuje, że na przykład 5 lat temu właśnie już nie pamiętaliśmy, już nie byliśmy pewni, bo ktoś miał rację, ktoś nie miał, ale już komuś uciekło to z pamięci. Dlatego jeżeli chcemy tę pamięć zachować, to najlepiej robić to na bieżąco. Są też najcenniejsze takie źródła, no, to tak jak historycy opierają się generalnie, najcenniejsze są źródła, teksty źródłowe z danego momentu, to znaczy nie spisane nawet 5 lat później, czy 20 lat później, bo to już dochodzi jakaś tam opinia, dochodzi element
przemyślenie na różne inne historie.
Coś się zapomni, coś się pomyli, coś się przekręci. Tak jak nieraz już ktoś na przykład się wspomnienia, się pamiętnik, mamy takie pamiętniki spisywane wielu osób, które są, powstają po latach, to znaczy spisuje je osoba na przykład 70-letnia, 80-letnia ze swojego życia, napisze o swoim dzieciństwie, pisze o swoich latach dojrzałych. No i potem, jeśli taki tekst się ukazuje na przykład z XVIII, z XIX wieku, to nieraz historyk, który opracowuje ten tekst, tam potem daje przypisy, prawda, że no notorycznie myli, prawda, jakieś tam wydarzenie. To nie była ta data, bo tam ktoś wspomina, nie wiem, na przykład pobyt Napoleona w jakimś mieście tutaj w Polsce. No i okazuje się, że na podstawie źródeł ustalono, że Napoleon wtedy akurat nie był, tylko był w innym terminie. I ta osoba, która była przy tym, doświadczyła, ale 40 czy 50 lat później już nie pamiętała. Także najcenniejszą wartość mają właśnie takie materiały spisywane na bieżąco, nie wiem, niekoniecznie w tym samym dniu, ale powiedzmy w ciągu tam kilku dni, tygodnia, miesiąca, bo wtedy rzeczywiście można do tego sięgnąć i rzeczywiście na tym się oprzeć i rzeczywiście potem już dla naszych dzieci, już widzimy jak teraz na przykład mamy sytuację, to czasami to jest akurat też zabawne, bo zwłaszcza Mikołaj, który miał pół roku, jak powstała familia, czasami twierdzi, że coś pamięta z czasu, kiedy miał rok. My już nie, znaczy, trudno jest nam uwierzyć, że on pamięta wydarzenie z czasu, jak miał rok, czy tam dwa lata. Podejrzewamy raczej, że widział to w familii, ponieważ no, przeglądał, przeczytał
i już sobie uświadomił, twierdzi, że pamięta.
Tak. Bo tam było napisane, że Mikołaj zrobił to i to. I on twierdzi, że pamięta. No, to może być jakiś tam inny problem, ale dzieci chętnie sięgają po to, myślę, że mam nadzieję, że tak, jeżeli tak, to no przetrwa.
Bardzo wesoło to wspominają tak. I w ogóle jak czytają, to z tych historii jak się zaśmiewają wręcz i taki widzimy żywy kontakt z tym źródłem, prawda, które tworzymy na bieżąco. No i właściwie po to powstało, bo przecież żyjemy w tak szybkim tempie i tak to wszystko błyskawicznie mija miesiące, prawda, lata i tak to przepływa przez palce ten czas. I żeby zatrzymać, prawda, żeby zatrzymać chociaż te najważniejsze rzeczy, które się dzieją w naszej rodzinie.
W naszej rodzinie, ale również w czym nasza rodzina uczestniczy. To znaczy akurat nie chodzi w tym momencie o te państwa biuletyn, ale tak generalnie, tak. Jak jeszcze w czasach na przykład Solidarności. Ktoś jechał przez pół Polski czy dalej, żeby pod krzyżami w Gdańsku uczestniczyć w wielkiej manifestacji, czy na spotkania z Ojcem Świętym, czy teraz są te marsze dla życia, czy w obronie telewizji Trwam. To też są wydarzenia, w których dzieci przecież biorą udział, czynny udział, i też wspominają i to też jak jest ujęte właśnie w jakiejś ramy jakiejś historii rodzinnej, będą potem stanowiły jakąś też odskocznię, że myśmy w tym brali udział i tu byliśmy i tam, bo to się zapomina, a jest to ważne. Ważne są korzenie, z których wyrastamy i tutaj no nie wzięliśmy się znikąd. No nie, może drzewa genealogicznego nie każdy ma, nie każdy był w stanie ileś tam pokoleń wstecz prześledzić, czy miały jakieś korzenie szlacheckie, czy jakieś tam inne, gdzie los prowadził, po jakich krajach, nie tylko po Polsce, ale przynajmniej to, co w tej chwili jest. Zatrzymajmy to w kadrze, że tak powiem, utrwalmy, bo no właśnie historia, współczesnej historii nie ma w szkole. Zatrzymuje się już tam przed wojną i koniec. Nie ma. No skąd mają dzieci wiedzieć? Tylko tyle, co od rodziców się mogą dowiedzieć, na ile rodzice są w stanie powiedzieć tak, jeszcze.
Podsuną jakieś dobre książki, prawda, które tak, pomogą zdobyć tę wiedzę.
Tak, no, bo te komunistyczne książki też zniekształcały mocno. Zresztą teraz też w różnych krajach wydają książki historyczne, które wcale nie są oparte na faktach, nie? No dobrze. Co jeszcze by należało powiedzieć, bo już powinniśmy prosić słuchaczy, zaprosić do tworzenia tej audycji?
Ja chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że tak jak na początku byłam tak z rezerwą, tak teraz jestem entuzjastką wręcz na tej naszej familii i chciałam zachęcić, że każdy powinien, znaczy jeżeli chce, prawda, to powinien, bo to dla własnej rodziny. Dla mnie to jest bardzo ważne. Dla moich dzieci, które...
Dla potomnych, no.
Tak. To coś zostanie, prawda? Ślad na papierze, pewna historia, rozwój tej rodziny, rozwój dzieci. Także no, warto. Zachęcamy.
W takiej czy innej formie oczywiście, bo to nie musi być dokładnie tak samo. To nie muszą być 4 strony, mogą być 2. To może być, nie musi być rozsyłane, to może być przechowywane. Tylko, że tu właśnie ta mobilizacja pomaga. Ale form jest wiele. Natomiast w ogóle warto spisywać to na bieżąco, bo na pewno jest to jakieś świadectwo i jest to wiarygodne. To znaczy jest to przede wszystkim wiarygodne, bo to jak ktoś tam właśnie robi to raz na bardzo rzadki okres czasu, no to potem sam już nie pamięta, już nie jest pewny, coś tam zmyśli, coś tam tego już nie, już to, ta wartość już nie jest tak duża, już wtedy to trochę przepadło. Natomiast tak to mniej więcej ma ten materiał opanowany.
Jednym słowem, spisujmy historię swojej rodziny. Może nie tyle, co dla siebie w tej chwili. Dla siebie, dla nas to jest może w tym momencie jakiś kłopot, zobowiązanie dodatkowe, ale już jest radość po niedługim czasie, bo dzieci sięgają, bo znajomi sięgają i sami niekiedy też ratujemy dziury w pamięci, zapełniamy właśnie tym, co już zostało spisane i możemy do tego wrócić.
Zawsze, tak.
Prawda?
Tak.
To dziękuję Państwu. Joanna i Bronisław Jakubowski są naszymi gośćmi. Zapraszam, drodzy radiosłuchacze, Państwa do kontaktu z nami. Słuchacze z Polski Północnej mogą telefonować pod numer 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy, którzy są w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66.
Thank you.
22:20, to Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, audycja dla małżonków i rodziców. Państwo Joanna i Bronisław Jakubowscy są naszymi gośćmi, a dzisiejszy temat: spisujmy historię swojej rodziny. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Lubelskiego.
Witamy panią.
Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich. Ja właśnie spisuję historię swoich zdarzeń od dziecka, odkąd zaczęłam pisać, a pisałam w wieku już 5 lat i czytałam. Także wydaje mi się, że tak po Komunii Świętej zaczynałam takie różne historyjki spisywać.
Taki
mam
pamiętnik?
Mam kilka zeszytów.
Zeszyty, pamiętnik taki.
Taki pamiętnik tworzyłam, tak. I teraz właśnie spisuję na czysto, noszę na komputer.
Wow.
No i powstanie książka.
Brawo, gratulujemy, pięknie.
I tak dzień po dniu, czy czasami tydzień po tygodniu?
To znaczy teraz już na bieżąco od kilku lat, bo już jestem na emeryturze, więc na bieżąco spisuję takie różne historie. Z pracy właśnie i z młodości. No takie różne historyjki. Ja miałam bardzo bogate dzieciństwo i młodość. Biedne, ale bardzo bogate. Także teraz sobie czytam i sama do siebie się śmieję. Kiedy jest mi smutno, bo teraz zostałam sama, dzieci wyjechały, mąż zmarł i mam czas na pisanie.
Brawo, bardzo, bardzo fajnie. Tekst. Będzie książka, tak? Kiedy?
Tak, tak, będzie. Nie wiem kiedy. Chodzę też na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestniczę w językach obcych, w wycieczkach. Także no, myślę, że jako samotny człowiek wcale się nie nudzę.
Mhm.
I piszę dzień po dniu. Także zachęcam wszystkich do pisania.
No, dziękujemy za taki głos. Bardzo ciekawe.
Właśnie słucham Radia Maryja właśnie od chwili, kiedy mąż nie żyje i bardzo dużo wniosło w moje życie właśnie to radio. Także jestem państwu bardzo wdzięczna i dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy pani Elżbieto. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Pozdrawiam serdecznie państwa. Mówi Irena Maria z Warszawy.
Dziękuję
państwu za tą audycję, bo ja przeżyłam niesamowitą przygodę. Ja jestem tym pokoleniem Polski, wolnej Polski, te pierwsze pokolenie urodzone w niepodległej Polsce. Mam już 90 lat. I proszę sobie wyobrazić, parę lat temu, jaka mnie spotkała przygoda. Miałam ojca zawodowego wojskowego, ale tatuś tak mało mówił, że ja właściwie niewiele wiedziałam. Tam takie fragmenty. I proszę sobie wyobrazić, że to jeszcze było za prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Poznałam z miejsca obrony narodowej przypadkiem jednego pana, który tam jest dyrektorem oddziału tych personalnych. I proszę sobie wyobrazić, że znaleziono mi, to jest wniosek o odznaczenie jakieś dla mojego ojca. I ja z tego dokumentu, to jest cały życiorys mojego ojca, którego nie znałam. Od 16 roku życia, jak wstąpił do Legionów. Proszę państwa, dowiedziałam się, że tatuś brał udział, jego pułk w bitwie tej warszawskiej. Dokładnie pod datą zanotowane, gdzie 16 sierpnia, gdzie ten pułk ma stać i tak dalej, bo główne uderzenie sił było 16 sierpnia rano, zaczęło się, a 15 odbito Radzymin. I proszę państwa, cały szereg rzeczy, o których nie miałam pojęcia. I to jest, mnie tak to zafascynowało, że zaczęłam po tym szukać, proszę państwa, bo miałam jakiegoś pradziada z powstańca styczniowego. Ja mam jakąś dobrą pamięć historyczną i ja pamiętam różne nazwiska. I zaczęłam teraz szperać w Warszawie, bo rodzina moja z Warszawy pochodziła. Proszę państwa, zaczęłam szperać po archiwum kościelnym, na przykład na Pradze. Tylko to są dokumenty po rosyjsku pisane przeważnie. I znalazłam moich dziadków ze strony mamy, ze strony tatusia, gdzie brali ślub. Okazało się, że u świętego Aleksandra nie rok 1888, 1887, w tym samym kościele świętego Aleksandra, gdzie dziadek był wyprowadzany. I proszę wyobrazić, że nazwiska różne, ja proszę właśnie, żeby mi wypisywali rodziców chrzestnych. I już nazwiska, które z dzieciństwa pamiętałam, już wychodzą te osoby tam, jako matki chrzestne, czy ojcowie chrzestni, coś takiego. I myślę, że dojdę do tego mojego powstańca. A proszę państwa, a ten okres nasz 20-lecia, ludzie już odchodzą, my jesteśmy resztkami. To był bardzo ciekawy okres dochodzenia do niepodległości, bo ja wzięłam się przed laty za historię 20-lecia, od powstania styczniowego po właśnie po 39 rok. troszkę dalej nawet, bo są książki opracowane, to na zachodzie było opracowane, już w Polsce jest wydawane. To jest tak ciekawy okres, że jak ja czytam różne teksty, to tak jakby to się dzisiaj działo. Powtarzają się, historia dosłownie kołem się toczy, powtarzają się różne historie dosłownie, i dobre, i złe. Także faktycznie warto, proszę Państwa, bardzo mądrze Państwo poruszyli tą, warto spisywać te dzieje swoich rodzin.
Tak, tak.
No z moim ojcem to ta niespodzianka taka niesamowita, że nawet się zainteresowali ci z Instytutu Marszałka Piłsudskiego, właśnie z tego muzeum, i byli u mnie i zrobili kopię tego, bo to dosłownie cała od 16 roku życia do 39 roku, dokąd tatuś był w wojsku, to tam jest cała dosłownie jego życiorys. Nawet ze szkołą, gdzie chodził, i ten budynek na Nowym Świecie istnieje, nawet gdzie chodził, do takiej prywatnej szkoły. Siedziało Ronieckiego imienia Michała.
Dziękujemy tak, pani Ireno za to wspaniałe
i bardzo mądre, bardzo świetnie, że państwo tą audycję zrobili. Pozdrawiam serdecznie pana i pana, pańską żonę, chorobą słucham tych audycji rodzinnych zawsze w wtorki. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. I kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dodzwoniła się Marta z Krakowa.
Szczęść Boże, Marto.
Serdecznie pozdrawiam ojca, serdecznie pozdrawiam gości. Znam temat oczywiście dzisiejszych rozmów, ale mój głos będzie może nie taki do końca typowy. Życie ułożyło mi się tak, że no, była szkoła, były studia, potem było małżeństwo, potem było dziecko, które zmarło w wieku 5 miesięcy. Potem no, nie układało się małżeństwo, zresztą mąż zmarł. I ja zostałam wobec takiego wyboru. No albo powtórzę jeszcze raz to doświadczenie małżeńskie, bo wychowałam się w rodzinie bardzo się kochającej. Ja byłam jedynaczką, ale to był naprawdę dom takich mądrych ludzi, mądrych rodziców. Więc poszukam może takiego wzoru, ale jakoś mi to nie szło. No, przerzuciłam się na pracę naukową. To było dla mnie za mało. Pomyślałam sobie, zostałam sama, odrzuciłam dwie propozycje małżeńskie, ślubów, no oczywiście kościelnych. W takim razie trzeba się zastanowić nad tym, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje. I proszę sobie wyobrazić, że od 45 lat, zaraz, no muszę to ułożyć inaczej, najpierw trafiłam do kręgu biblijnego ojca profesora Augustyna Jankowskiego, naczelnego redaktora Biblii Tysiąclecia i przewodniczącego Komisji Biblijnej przy Watykanie. Tam 25 lat byłam, uczyłam się. No, jakoś ta droga do Boga stała się dla mnie drogą tak strasznie ważną, że ojciec po prostu powiedział mi: wiesz co, córuś, my wszystkiego tutaj nie zrobimy przecież w kręgu biblijnym, no ty się wybierz na studia teologiczne. To były moje kolejne studia, ponieważ ja już wcześniej miałam archeologiczne, miałam romanistyczne, miałam mediewistyczne w Poitiers. Także no, rzeczywiście realizowałam tą drogę naukową, ale to nie było to. To wszystko nie było to. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ponieważ całe życie pracowałam na Wawelu, znałam no i arcybiskupa, i kardynała Karola Wojtyłę. Czasem spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. No potem już ja wyjechałam do Francji, ksiądz kardynał został ojcem świętym. No i potem już zaczęła się korespondencja.
Ale pani Marto, czy coś pani, że tak powiem, to spisuje potem, bo temat mamy
właśnie
dzisiaj od historii.
Właśnie zaraz do tego dojdę, już.
No, no, to proszę, już proszę, proszę, to dochodźmy.
2005 rok był dla mnie bardzo smutny, bo najpierw odszedł ojciec święty, który był mi bardzo bliski, potem ojciec Augustyn Jankowski, ale wielokrotnie mi mówił, ponieważ prowadzisz korespondencję watykańską z Ojcem Świętym, piszesz do niego jak dziecko do ojca, bo znasz tego człowieka. To jest niezwykła historia, że Polka, skromny, zwykły człowiek, pisze do polskiego papieża. I papież odpowiada. I potem jeszcze listy od księdza Dziwisza, bardzo, bardzo kochane. Bardzo cię proszę. Ja jestem przecież staruszkiem w stosunku do ciebie. Bardzo cię proszę, nie zaniedbaj tego. Opracuj to. Opracuj to, ujawnij to, ponieważ to, co ty przeżyłaś dzięki błogosławieństwu już Ojca Świętego, które ci się przydarzyło 22 czerwca 1983 roku, to jest rzecz niezwykła, bo działy się w twoim życiu niesłychane rzeczy. Ileś operacji, ileś problemów, no po prostu, i to wszystko ofiarowywałaś Ojcu Świętemu i prosiłaś go o wstawiennictwo do Boga w twoich sprawach. No i teraz chcę powiedzieć, że bilans jest taki, że po tylu, tylu latach, no już nie 35, tylko 45, ja rzeczywiście opracowałam ten tekst. Podaję tylko swoje imię, bo to byłaby jakaś reklama, ale ukazała się książka pod tytułem Pobłogosławił mnie święty Jan Paweł II i za tym błogosławieństwem idzie cały szereg niezwykłych zupełnie rzeczy, zupełnie niezwykłych. To oczywiście KPK, Kodeks Prawa Kanonicznego inaczej pojmuje cud, ale to jest w moim przypadku cud kroczący. Dlaczego ja o tym wszystkim powiedziałam i dlaczego się włączyłam?
Tak.
Dlatego, że jeżeli w małżeństwie jest tak, że komuś coś się nie powiedzie, że ktoś poczuje się nieszczęśliwy, samotny, opuszczony, warto jest przemodlić sprawę, zastanowić się nad swoim życiem i powiedzieć sobie, jeżeli trwam tu i teraz, to znaczy, że Bóg ode mnie czegoś oczekuje. I moi ukochani, Pan Jezus i Matka Boska wspierają mnie, a wspierają mnie dzięki wstawiennictwu właśnie świętego Jana Pawła II.
Gratulujemy.
Dziękujemy pani Marto.
Ciekawy głos.
Dziękujemy za ten głos. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
To mówi Magdalena Zbyszkowa. Ja chciałam się podzielić takim krótkim, może takim przeżyciem i doświadczeniem, ponieważ przechodzę żałobę po swojej siostrze świętej pamięci, która zmarła w wieku 49 lat. Jest ode mnie, była ode mnie starsza 8 lat. Zmarła w święto Cecyliady, czyli rok temu. I szczerze mówiąc, gdy zmarła, jakoś to do mnie nie docierało. Jakoś po prostu miałam dużo siły. A teraz tak naprawdę dopiero teraz odczuwam tą żałobę. Może to tak zabrzmi troszeczkę dziwnie, no bo w sumie już minęło tyle czasu, tyle miesięcy. A dzisiaj właściwie przeszłam taką żałobę, jakby mi ona wczoraj umarła. I szczerze mówiąc, mam córeczkę, jestem matką 6-letniej córeczki. Nie mam już, moi rodzice też już nie żyją. I szczerze mówiąc, troszeczkę jestem osierocona. I powiem tak, że pierwsza myśl, jaka mi dzisiaj przyszła przed godziną 19, zacznę napisać książkę. Moje wspomnienia z moją kochaną siostrą świętej pamięci Anią. Zaczęłam to pisać. I tak słucham tej audycji. I szczerze mówię, jak zaczęłam pisać, bo było dużo łez, dużo, tak jak mówię, no, przeżyłam dzisiaj coś takiego, jakbym się dowiedziała, że ta siostra zmarła wczoraj. Ja zmarła już dużo wcześniej, ona przebywała za granicą. No, była wspaniałym człowiekiem, dużo by tu mówić, prawda? I właśnie piszę o tych przeżyciach z nią i w Polsce, i będąc też za granicą, bo szczerze mówiąc, była w Anglii i umarła w Anglii. Zostały jej zwłoki przewiezione do Polski przez moją drugą siostrę. Niech jej będzie cześć za to, że to zrobiła. Jest pochowana w Polsce. I tak to tyle, że właśnie właśnie tutaj wcześniej było wspomniane, żeby to pisać na bieżąco. Tak, ponieważ ja zaczęłam pisać rzeczy, te, które mi się przypomniały, czyli od dzieciństwa, bo w sumie na bieżąco z moją siostrą przeżyłam tylko 11 lat. Niecałe, prawda? Czyli to było mało, a przerywkami, kiedy mnie tam gdzieś kiedyś zaprosiła, czyli w sumie telefoniczny miałam z nią większy kontakt. Nie, no jest to inny kontakt, no ale jakiś tam był. Ale jednak tych dat się jednak nie pamięta, nie? Ale bez względu na to dzisiaj chyba mnie ten Duch Święty jakoś natchnął w połączeniu może z tą ambicją, że właśnie zaczęłam to robić, nie? I chwała Panu, że tak jakoś, no, Pan Bóg jest, działa i to, że zaczęłam pisać, to mnie dzisiaj tak troszeczkę uspokoiło, bo już nie miałam siły pójść dzisiaj na cmentarz, ponieważ byłam wielka w łzach, ale na pewno to jutro zrobię. Zresztą często chodzę i tak może, jeżeli mogłabym prosić, to gdybyśmy mogli chociaż mówić jedno zdrowaś Maryjo i wieczny odpoczynek za moją siostrę świętej pamięci, kochaną Anię. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wieczny odpoczynek raczej dać Panie,
a światłość wieku i niechaj jej świeci.
I na wieki wieków. Amen. Przez miłosierdzie Boże, niech spoczywa w spokoju wieczna. Amen. Bardzo dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiam
Radio Maryja i jednocześnie wszystkich kapłanów z Wyszkowa, z parafii świętego Idziego, Wojciecha. Jestem z parafii świętego Idziego, ale chodzę do parafii świętego Wojciecha, ponieważ jest tam wieczysta adoracja. Jest to 11 chyba kościół w Polsce, który czci adorację Najświętszego Sakramentu. Wieczystą adorację. To jest wielka, niesamowita łaska. Także niech Wam dobry Bóg błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chcę się.
Kogo witamy i skąd?
Wiesława z Warszawy. Ja chcę się podzielić takimi myślami. Otóż kiedyś, kiedy rodziny się częściej spotykały, kiedy te kontakty były bezpośrednie, ludzie mówili właśnie o tym, co się u kogo dzieje, o tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie. A w tej chwili tego nie ma, bo się spotykamy coraz rzadziej. Mieszkamy w różnych częściach kraju, czy w różnych częściach świata i coraz mniej się spotykamy. Chwała Bogu, że czasami jest jeszcze jakiś ślub, czy jakaś uroczystość świętej, komunii świętej. W każdym razie, ten przekaz słowny, który dawniej był nośnikiem pamięci o naszych przodkach i o historii rodziny, on już w tej chwili po prostu nie istnieje, więc fantastyczne jest, że ludzie myślą o tym i że starają się właśnie jakoś zapisywać to dla naszych dzieci. Jeśli Państwo kiedyś usłyszycie, czy ktokolwiek, kto stara się spisywać cokolwiek, a po co to robisz, to się nie przejmujcie, ponieważ to jest ważne dopiero dla ludzi, którzy mają swoje dzieci. Więc w górę serca. Ważne jest też, żeby w jakiś sposób uświęcać pamięć naszych bohaterów, bo oni muszą w naszych sercach przeżyć, prawda, i dla pokoleń dalej. Bardzo jest ważne, bo przecież wielu z nich nawet może i nie ma gdzieś grobów, albo ta pamięć o nich jest bardzo okrojona. zbierajmy to wszystko, zbierajmy każdą wiadomość, każdą informację, bo to jest ważne dla nas. Ale właśnie również, o czym pomyślałam dzisiaj, że jest to nasz obowiązek wobec naszych przodków, bo przecież coraz bardziej się skracają listy wypominkowe. Gdy w listopadzie księża je wyczytują, prawda, gdy składamy w kościele. Czasami pewnie ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, że przecież oni mają pokolenia w tył, prawda? Nawet jeszcze tych imion, które by mogli przywołać od czasu do czasu do pamiętnego istnienia. Ja namawiam moją mamę, ciocię, wujków, żeby kiedyś usiedli, żeby jeszcze kiedyś nagrali jakieś choćby fragmenty dotyczące właśnie czy dziadków, pradziadków. Jest jeszcze stary album, który staramy się jakoś ochronić i jeden z moich wujków wpadł na pomysł, żeby stworzyć elektroniczną wersję takiego albumu rodzinnego i wzbogaca go o coraz to nowe tam zdjęcia. Więc to jest też pomysł dla innych. Są aplikacje, które pozwalają stworzyć właśnie taki album rodzinny, czy też takie drzewo genealogiczne, bo i takie aplikacje też są. Warto poszukać, warto się z tym zapoznać. Młodzi ludzie w tej chwili mają naprawdę wielką wiedzę komputerową i są w stanie sobie z takimi rzeczami poradzić, tylko pewnie im trzeba jakoś zaszczepić. Jeden z moich bratanków ciotecznych pisał pracę do szkoły o tym właśnie, jaka była historia rodzinna. Pisał o naszym dziadku, który z kolei właśnie pozostawił nam ogromny materiał w postaci paru pięknie zapisanych, drobno zapisanych zeszytów. I jest to ogromne bogactwo. To, co mamy, to nawet pewnie sobie nie zdajemy sprawy z tego, co my mamy. Gdyby tak chcieć usiąść i wnikliwie czytać. Staram się wszystkich w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby te ślady zbierać i przekazywać dalej. Bo jest to naprawdę ważne, bo będzie to ważne. Jeśli nie jest jeszcze, to będzie to ważne dla naszych dzieci i ich dzieci i tak dalej. Szczęść Boże.
Pani Wiesławo.
Ja myślę, że to bardzo był ciekawy głos, ponieważ kiedyś w rodzinach były wykładane takie księgi. Wszyscy wpisywali się, goście przychodzący, każdy mógł wpisać, co chciał, jakieś życzenia opisać, coś. Każdy też zbierał zdjęcia. I jak czytam pamiętniki różnych osób, niekoniecznie sławnych, prawda, tylko takich, którzy przeżyli na przykład gehennę Sybiru, albo wywózki, albo wojnę, albo lata 20, to tam jak zdarzyło się wysiedlenie, to co oni brali? Brali jakieś tam kosztowności, prawda? Ale nie brali ubrań. Brali zdjęcia, brali jakieś pamiętniki, brali jakieś księgi pamiątkowe po to, żeby przekazać to dalszym pokoleniom, żeby to nie zaginęło. I myślę, że to bardzo, bardzo ważne jest, żeby znać swoje korzenie, wiedzieć jak najwięcej o swoich przodkach, ale również to, co nam się zdarza tutaj, teraz, przekazać później, następnym pokoleniom. Także myślę, że to bardzo, bardzo ciekawy głos był.
Czyli spisujmy historię swojej rodziny. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Zapłać
panu Leszkowi za tą niesłychaną determinację i pamiętamy tutaj z moją żoną zawsze w modlitwie o pańskiej żonie, bo na tyle przecież w tą audycję wniosła.
Bóg zapłać, kogo witamy i stąd.
Krzysztof serdecznie pozdrawia pana Leszka. Chcę powiedzieć tyle, że jak ważna jest ta dzisiejsza audycja, ona się wpisuje właściwie w tą definicję, która dotyczy Kościoła. Przecież ciągle mój ojciec święty Franciszek i tu w tej audycji pada, że rodzina jest właśnie ta chiesa domestica, czyli ten Kościół domowy. A definicja Kościoła taka powszechna to jest, że Kościół to jest pamięć na przeszłość i przepowiadanie na przyszłość. La chiesa è memoria per passato e profecia per futuro. I dlatego to, co tutaj słyszę, jest szalenie ważne. I chcę powiedzieć właśnie, że w sprawie procesu, o którym nie mogę w tej chwili specjalnie mówić, bo nie o to zresztą chodzi, a którego jesteśmy tutaj też z wicepostulatorem, również w postulacji z żoną, to właśnie tam zostało ustalone przez tego relatora z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, żeby właśnie akurat ten proces, który ma taki charakter mass mediatico, czyli taki właśnie taki bardzo medialny proces, żeby biografia dotycząca osoby, o którą chodzi, była biografią fotograficzną, nie do wiary. Nie trzeba nawet dużo mówić, wystarczy po jednym zdaniu, byleby chronologia fotografii, zresztą niezwykle wymownych, właśnie pokazała tą osobę i to wtedy będzie niesłychanie i sugestywne, i budujące, i takie właśnie bardzo, bardzo mocne. Dlatego z tym większą atencją słucham uważnie tego wszystkiego, co jest tutaj właśnie mówione. I chcę też przy okazji, panie Leszku, pozdrowić Martę i przypomnieć jej nasze rzymskie spotkania, na które ona przyjeżdżała z Krystyną i naszą świętej pamięci przyjaciółką Barbarą. Niech jej Bóg błogosławi, bo to rzeczywiście niezwykła historia, którą znałem dużo wcześniej, zanim ją na antenie Radia Maria usłyszałem. I jeszcze raz powtarzam, że per intercessione, przez pośrednictwo osoby, którą się zajmujemy w tej właśnie biografii fotograficznej, która ma stanowić część tego pozycji do procesu, właśnie tutaj jest ta możliwość, żeby też właśnie pamiętać przez pośrednictwo tej osoby pańską żonę, która tak się jakoś wbiła w pamięć i tyle lat, żeśmy ją z taką ogromną miłością słuchali. Niech jej Bóg błogosławi, a Panu z całego serca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Krzysztofie, tak, to jest już 24 rok naszej posługi. Rozpoczęliśmy. Mówię cały czas naszej, bo to, że ja jestem przy mikrofonie, to nie znaczy, że żona w tym nie bierze udziału. Jako moja żona we wszystkim bierze udział. Także żyjemy Radiem Maryja i tymi tematami, audycjami, bo to nie jest tylko wtorek, to jest cały tydzień. To się myśli, przygotowuje, dyskutuje, jaki kolejny temat, pod jakim aspektem należałoby poruszyć. Ale odbieramy kolejny telefon. No to może coś zagramy, pani Katarzyna. dzisiejszy temat z audycji dla małżonków i rodziców. Spisujmy historię swojej rodziny. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
kłania się uprzejmie Aleksandra z Lubartowa, diecezja lubelska.
Witam.
Przysłuchując się tej audycji wspaniałej, postanowiłam zadzwonić i powiedzieć również, że jestem pasjonatką pisania. Ponieważ przebywam na emeryturze już od 20 lat, postanowiłam spisać swoją taką biografię rodzinną na temat właśnie rodziny, na temat korzeni. I zaczęłam pisanie w 2009 roku i po kolei to, co zapamiętałam z dzieciństwa, oczywiście później okres szkolny, następnie okres pracy, małżeństwa, dzieci, ich komunie, święte chrzty najpierw, więc po kolei wszystkie wydarzenia, które dotyczyły mojej rodziny. Jestem wierna Bogu, właśnie jestem legionistką, jestem również zelatorką koła różańcowego i wierną słuchaczką Radia Maryja. I to mnie napawa wielkim optymizmem w życiu, ponieważ jestem już od 13 lat wdową, mieszkam tylko z córką. Mamy swoje gniazdko, że tak powiem, w małym powiatowym miasteczku. I tak jak powiedziałam, to jest moją pasją i natchnieniem. Spisuję, że wszystkie wydarzenia, jakie się stały właśnie od II wojny światowej, właściwie sięgnęłam do pierwszej, ponieważ mój dziadek walczył w I wojnie światowej, brał udział, teraz będzie setna rocznica jego śmierci i też wymieniłam przy świętej. Więc mówię, dzięki Bogu, no i ludziom oczywiście i z własnej pamięci, postanowiłam zawrzeć to w kartach swoich wspomnień, z czego się bardzo cieszę. Wspominam właśnie, tak jak powiedziałam, wydarzenia nie tylko własne, ale i kościelne, i Ojca Świętego, jego pielgrzymki do kraju, jego wspaniałe przemówienia, homilie święte. Wszystko to zawieram i wplatam między innymi różne treści piosenek czy pieśni religijnych, różne ważne słowa, cytaty. I tak właśnie wygląda moje pisanie. I tak doszłam już do roku 2014, dzięki Bogu, i jeśli dożyję, doczekam, to staram się, zapisuję na bieżąco swoje właśnie wspomnienia, wydarzenia.
To ważne.
Wesołe i smutne było ich wiele w życiu. Jestem właśnie samotna, jedynaczka, nie mam rodziców już. No, ale przeżycia, emocje skłoniły mnie do napisania tej takiej wspomnień, tak jak ja mówię, historia, autobiografia. Coś w tym rodzaju. Bogu dziękuję, że właśnie Radio Maryja, którego, tak jak powiedziałam, jestem wierną słuchaczką, napawa mnie wielkim optymizmem i pozwala mi żyć i na bieżąco właśnie notować swoje wspomnienia, swoje właśnie wydarzenia, to, co się dzieje.
I Bóg zapłać, Pani Aleksandro.
Dzięki Bogu i pięknej audycji Pana Leszka i Państwa, którzy właśnie młodej pary, która zawarła swoje wspomnienia fotograficzne. Ja też różne momenty do tego wprowadzam. I Bogu niech będą dzięki. Dziękuję uprzejmie Państwu za taką wspaniałą audycję, że mogłam wypowiedzieć się.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, Pani Aleksandro.
Szczęść Boże.
Państwo piszą, na razie są twórcami, głównymi redaktorami i autorami tekstów, ale dzieci rosną i jak słyszałem, zaczynają brać udział w tworzeniu również tego miesięcznika Familia.
Tak, to znaczy początkowo rzeczywiście to też jest dla nas takie ciekawe doświadczenie. Początkowo byliśmy skazani, to znaczy z chęcią podjęliśmy ten trud, ale wyłącznie do nas należało zadanie pisania. No i przez kilka ładnych lat dzieci nie mogły nawet czytać familii. Później stopniowo najstarszy, Karol właśnie już jako pierwszy zaczął czytać, przeglądać. Młodsi oglądali z chęcią, także na razie był odbiór. Przeglądali zdjęcia, Karol czytał im. Potem Mikołaj już nauczył się czytać, Dominik już nauczył się czytać, także już trzech potrafi czytać. Natomiast w pewnym momencie pojawiła się też kwestia współpracy przy powstawaniu kolejnych numerów. Z tego, co dobrze jeśli dobrze pamiętam, to zaczęło się od tego, że potrzebowaliśmy właśnie zdjęcia chyba nas obojga i zrobił je Karol, w związku z czym został już fotoreporterem w pewnym momencie. To było dość proste. Później okazało się właśnie, że w jakimś wydarzeniu Karol wziął udział, już nie
czyli
pamiętam.
Grzymka
szkolna chyba to była. Loretto. Tak, ponieważ tylko Karol wziął udział, więc gdybyśmy chcieli zamieścić notkę o tym wydarzeniu sami, musielibyśmy oprzeć się na informacji ze strony szkolnej. Byłyby to prawdopodobnie 2-3 zdania, krótka, sucha informacja z datą, tylko dla pamięci, żeby wiedzieć, że takie wydarzenie się odbyło. Dzięki temu, że Karol jako uczestnik i nasz wysłannik wziął udział w pielgrzymce, mógł przedstawić relację, która później oczywiście została sprawdzona przez nas.
No i podpisana.
Podpisana i ta relacja ze zdjęcia mogła się ukazać w familii. Takie właśnie były początki.
Takie były początki, tak. Potem on jakby brał w jakimś wydarzeniu szkolnym czy wycieczce, to pytał: mama, a może do familii napisać? Ja mówię: no chętnie, proszę bardzo. Jeżeli napiszesz, pamiętaj, że jeżeli powiedziałeś, że napiszesz, to musisz się zobowiązałeś, to musisz to wypełnić. No i kiedyś tam pisał. My to przepisywaliśmy, bo on pisze ręcznie jeszcze, nie na komputerze, więc do tego było zdjęcie. No i podpisane Karol Maria Jakubowski, prawda? Dumny był i blady. Reszta rodzeństwa też sprawdzała, czy to Karol napisał. Tak, jest nazwisko Karola. Także Mikołaj napisał jakiś jeden tekst z jakiejś wycieczki, nie robi jeszcze zdjęć. Natomiast Dominik bardzo chętnie robi zdjęcia. Chyba jeszcze się nie zamieszczone było żadne zdjęcie.
Jeszcze chyba nie, bo jeszcze niestety, znaczy bardzo chętnie robi zdjęcia, niestety nie zawsze te zdjęcia można zamieścić.
Tak, bo na przykład ucięte są głowy.
Ale to jest najważniejsze, że są dobre chęci, tutaj przyjdą umiejętności z czasem.
Do praktyka czyni mistrza.
Tak, trzeba trenować. Kiedyś na przykład Karol w szkole bodajże było takie zadanie dla uczniów, aby wymyślić legendę o powstaniu szkoły, historii szkoły. I Karol, który jest miłośnikiem komiksu, po prostu narysował jednostronicowy komiks, taki zabawny. Sam wymyślił, oczywiście nie miał to nic wspólnego z rzeczywistością i z historią szkoły. Ale ten właśnie komiks też ukazał się w familii, bo był tak zabawnie, zgrabnie zrobiony, że uznaliśmy, że warto.
Zresztą kopię dostała też siostra dyrektor w szkole, więc tam nauczyciele byli bardzo zadowoleni, bardzo im się to spodobało.
Chwila muzyki. Thank you. Państwo, 23 właśnie minęła. I co prawda nie podam informacji w tym momencie o rekolekcjach spotkania małżeńskie, bo kolejne dopiero będą w końcu sierpnia, 21-23 sierpnia w Olsztynie, i to są rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych, i czas wakacyjny jest zwykle czasem wolnych od tego rodzaju rekolekcji, ale proszę zajrzeć na stronę www.spotkaniamalzenskie.pl, tam wszystko można doczytać co do spotkań małżeńskich, jak również wieczorów dla zakochanych. Też ta wersja przygotowująca do małżeństwa dla młodych. I zapraszam, ta nasza dzisiejsza audycja Spisujmy historię swojej rodziny, tak jak wszystkie audycje, znajdą się w archiwum dostępnym ogólnie na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Także jutro w południe już powinna tam się znaleźć, tak jak i reszta audycji, gdzieś ponad 10 lat do tyłu wszystkie audycje są dostępne w plikach MP3, ściągnąć na swój komputer i można wszystko odnaleźć i sobie raz jeszcze posłuchać czy dosłuchać, czego się nie dosłuchało na bieżąco. I zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców 4 sierpnia za tydzień. Temat: rodzice prowadzą dzieci do Boga. Przedstawi ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny Tak Rodzinie, razem z małżonkami państwem Teresą i Andrzejem Odyniec. Za 2 tygodnie, 11 sierpnia, temat: wspólne mieszkanie małżonków z teściami. Państwo Małgorzata i Jan Wilkowie, teolodzy rodziny, temat przedstawią, a 18 sierpnia skauci Europy w służbie nowej ewangelizacji. Będzie z nami pan Paweł Borowiecki, naczelnik harcerzy, i jeszcze z pozostałymi harcerzami, których w tym momencie nie będę już wymieniał. I jeszcze, jeżeli chodzi o naszych gości dzisiejszych, państwo Joanna i Bronisław Jakubowscy, coś z internetu, w jaki sposób dostać się do jakichś myśli państwa?
To mój blog, prawda, który od stycznia tworzę, który jestem dziennikarzem, więc jakoś tak poczułam potrzebę pisania i wypisywania się. Nasza familia jest dosyć skąpym miesięcznikiem, więc stwierdziłam, że może sobie założę bloga i tam będę wpisywała swoje różne przemyślenia i niektóre jakieś ciekawe miejsca. Także mój blog pod rodzinnym dachem blogspot.com. Zapraszam.
I odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewnicy.
Teraz
Bożena z Pomorza.
Słucham.
Właśnie chciałam pozdrowić ojca prowadzącego i państwa Jakubowskich. Podziękować za ciekawy temat.
Pani Bożeno, tu jest w tej chwili w studiu dwóch ojców. Pan Bronisław Jakubowski, ojciec rodziny i mąż, i ja, Lech Polakiewicz, też ojciec rodziny i mąż. W koloradce nikogo nie ma.
Aha, no to, bo ja akurat pomyłkę popełniłam z uwagi na to, że słucham od niedawna i nie zdążyłam wszystkiego się dowiedzieć. Bo włączyłam radio stosunkowo niedawno, zaciekawiła mnie audycja, a tak, tutaj krótko będę mówić, bo chyba się rozłączymy, mam mało na koncie. Powiem tak króciutko o swojej rodzinie. No właściwie tendencje do pisania to miał mój tata, tak miał, no bo teraz już nie może tego robić, ale spisał sporo tych pamiętników i zabrałam, bo teraz stwierdził, że mu są już niepotrzebne, a żeby pokazać dzieciom, no głównie córce, bo córka się dopytuje o pradziadków, o dziadków ze strony tam, bo właśnie jednej i drugiej. I tata bardzo dużo pisał z czasów swojej młodości, zanim jeszcze się ożenił, potem już też przed lata małżeństwa, a pływał na statkach i no dużo miał tam właśnie do napisania z uwagi na różne ciekawe miejsca, które odwiedzał przy okazji. Więc te pamiętniki mam ze sobą, a też tam takiego bakcyla, można tak brzydko powiedzieć, przekazał mnie, bo pisałam te pamiętniki, tylko tak z różnymi przerwami, ja teraz chętnie wracam do tych zapisków, zarówno taty, jak i swoich, i wspominam, bo rzeczywiście warto uwieczniać coś tam na papierze, żeby potem nie umknęło pamięci, czy potem podzielić się tym, co może właśnie się zapomni, a tutaj przeczytać można, czy powspominać. Także cieszę się bardzo i chciałam podziękować za tak wspaniały temat, który Państwo podjęli, bo tu, jak mówię, słuchałam od niedawna i bardzo żałuję, że nie od początku. I szczęść Boże. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Bożeno. I do wszystkich, którzy nie słuchali od początku, a chcieliby, jutro już będzie można w południe prawdopodobnie odsłuchać to na stronie internetowej z archiwum audycji dla małżonków. Także to jest wielkie też osiągnięcie techniczne, zresztą nie tylko nasza audycja jest tak dostępna na tyle wstecz, że można to ściągnąć, że można tę audycję ściągnąć, wpisać w wyszukiwarkę, na przykład nazwisko prelegenta i wszystkie audycje wtedy będą wylistowane, które w Radiu Maryja danego prelegenta zaistniały. I spisujmy historię swojej rodziny. Pomagają w tym dzieci. Dzieci rosną, dzieci będą miały coraz więcej inwencji i właśnie, tak jak tutaj słuchacze mówią, wraca się do tego po latach z wielkim zainteresowaniem, bo można czytać książki, można czytać pamiętniki słynnych ludzi, też się tym ubogacić, ale swoja historia, szczególnie powiedzmy dzieci, które nie pamiętają już niekiedy swojego dziadka czy pradziadka, mogą dowiedzieć się różnych szczegółów, jeżeli właśnie one zostały utrwalone w taki czy inny sposób, że można do nich wrócić.
Tak, tak. Myślę, że tutaj trzeba by wspomnieć o tej historii z naszym wujem odnalezionym, prawda? Gdzieś tam po latach. To może Bronek powie.
Tak, to znaczy właśnie też to akurat nie dzięki familii, ale dzięki książce właśnie takim wspomnieniom. Odnaleźliśmy z naszego krewnego, dokładnie syna rodzonego brata mojej babci, który no niestety brat babci został zamordowany w Katyniu, natomiast jego syn z matką znalazł się najpierw w Rumunii, później we Włoszech, w Algierii. Tak.
To w jakim wieku wyjechał z Polski?
Miał 8 miesięcy.
Ojej.
8 miesięcy, urodził się w 1938 roku i później ostatecznie znalazł się w Wielkiej Brytanii, tam przez szereg lat żył, a potem od bodajże 60. lat już w Kanadzie. I niestety kontakt, wiedzieliśmy, że jest w Kanadzie, tam kontakt w pewnym momencie ktoś tam nawiązał, ale potem ten kontakt się urwał. I chcieliśmy jakoś ten kontakt nawiązać, no niestety żona brata babci już nie żyła. To o tym jeszcze usłyszeliśmy, bo to już 30 lat temu zmarła. Z nimi nie było kontaktu. Nagle odnalazł się, bo napisał książkę. Napisał książkę 42 adresy po angielsku. Znaliśmy ją w internecie, zgadzało się nazwisko i w ten sposób ponownie się odkryliśmy.
Doszliśmy do korzeni, prawda?
Ale no, też tam pisał historię. Też
napisał historię, tak.
Dzięki
tak,
temu
napisał
się
historię, wzbogacił ją zdjęciami.
I opublikował ją, prawda, w książce tak. I stąd można było się znaleźć. Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie chwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem do audycji dodać takie wspomnienia.
A kogo witamy i skąd?
Olek do Warszawy.
Dzięki.
Nasi przodkowie, dawni nasi przodkowie, którzy byli z Polski wywożeni, którzy tracili nazwiska, majątki, za czasów zaborców, robili jedną rzecz, którą zostawiali dla potomnych. Pisali genealogię. To jest takie stare określenie, ale w tej chwili można również wpisywać historię naszych rodzin. Drugą rzeczą taką jest, żeby ktoś z chęcią te rzeczy czytał. Dzieci, wnuki, oni nie zawsze chcą się tym zajmować. Dlatego dobrze jest zachęcić ich, zrobić im taką jakąś medialną ekspozycję. Na przykład, jeśli dziadek występował w powstaniu, jeżeli walczył, jeżeli brał udział, to można z takim wnukom puścić w niedzielę po południu, po obiedzie na przykład jakiś motywujący film, ale taki dobry o powstaniu, kilkunastominutowy czy kilkudziesięciominutowy. Są takie filmy w internecie, ale oprócz tego, jeżeli mam jakiegoś kolegę militarystę, jeżeli pokazują w filmie Stena, to dać do ręki Stena, aby dać im do ręki zdekonowanego Wisa. Ja tak zrobiłem ze swoimi wnukami. To na pewno pozostanie w pamięci. Tak. I jeszcze jest jedna rzecz. Nie można... trzeba mieć do pozostawienia takiej historii rodziny, genealogii, partnera odpowiedniego. Jeżeli się ma żonę, ale taką z innej bajki zupełnie, która nie czuje tego, nie czuje tej Polski sercem, rodziny, to może być tak, że nie zawsze uda się tak wychować te dzieci, żeby one naprawdę kochały tą rodzinę, tą Polskę. To tak w szalonym skrócie chciałem powiedzieć. Strasznie cieszę się, że dodzwoniłem do audycji. Niech będzie pan skrót.
Na wieki wieków, pani Olko. Dziękujemy za to świadectwo.
Dziękujemy bardzo za sugestie. To jest oczywiście bardzo cenny pomysł, także na pewno warto wzbogacić jakoś te wspomnienia właśnie w sposób czy multimedialny, czy pokazać, czy jakieś elementy stroju dawnego pokazać. To na pewno pomaga. Zresztą tutaj będąc w Toruniu nawet, kiedy odwiedzaliśmy dom Mikołaja Kopernika, właśnie z dziećmi też widzieliśmy, że takie akcesoria, elementy stroju, z broń, zwłaszcza jeśli chodzi o chłopców, rzeczywiście wzbudzają większe zainteresowanie. Na pewno wiadomość, że dziadek uczestniczył w powstaniu, a wtedy walczono w taki sposób i ten rodzaj broni był używany. Na pewno to wzbudzi większe zainteresowanie niż sam tekst. To niewątpliwie forma powinna być atrakcyjna. Chociaż musimy powiedzieć, że kiedy pokazujemy dzieciom familię, właśnie jak pokazywaliśmy, to później jak już zaczęli czytać samodzielnie, to byliśmy ciekawi tej reakcji, bo oczywiście nie wiedzieliśmy, czy im się to spodoba, czy ich to w ogóle zainteresuje, czy będą się wstydzić, czy będą uważali, że to bez sensu, że po co my o tym piszemy. Tak jak już mówiliśmy, niepotrzebnie się obawialiśmy. To znaczy zainteresowanie jest bardzo duże. Czytają chętnie, przeglądają chętnie, bawią ich zdjęcia, bawią ich tytuły, bawią ich opisy, zwłaszcza jakichś śmiesznych wydarzeń, bawią ich powiedzonka, jakieś anegdotki, które tam kilka lat temu się wydarzyły i nie wiem, być może jest to kwestia tego, że lubią czytać o sobie. Być może jest to kwestia tego, że oczywiście nie przedstawiamy tych wydarzeń w żaden sposób jakiś, nie wiem, przykry, czy upokarzający, czy są to historie zabawne, ale przyjemne dla nich, w których oni są głównymi bohaterami albo jakoś tam uczestniczą i ten ich udział jest sympatyczny, jest przyjemny, także na pewno nie mają się tam czego wstydzić. Także na razie zainteresowanie na szczęście jest. Też jeśli chodzi o przodków, to wydaje mi się, że jest to takie jednak właśnie u człowieka, który generalnie właśnie ma historię w odróżnieniu od zwierząt, jest dość naturalne zainteresowanie swoją historią, historią swoimi przodkami, rodzicami, dziadkami, pradziadkami. Ja pamiętam, że też zawsze jakoś tam dopytywałem, a kim był dziadek, a kiedy żył, kiedy pradziadek, kiedy umarł, kiedy się pójdzie powiedzmy na cmentarz, gdzie ostatnio mieliśmy taką okazję właśnie przebywać na cmentarzu, gdzie jest kilka pokoleń wstecz rodziny i można znaleźć nawet jakieś nagrobki z końca XIX wieku. Jeszcze jest to okazja do spojrzenia w przeszłość, w historię i interesowało mnie to kiedyś, interesuje mnie obecnie. Oczywiście to zainteresowanie inaczej się przejawia. Wiadomo, że dziecko 10 czy 8-letnie to bardziej tam się przejawia, na przykład czym dziadek się zajmował, jaki miał zawód. Są to pytania takie prostsze. Później już przychodzi większa świadomość. Człowiek bardziej lokuje historię rodziny na tle wydarzeń historycznych, historii kraju. Ale wydaje mi się, że jeżeli się to jakoś delikatnie właśnie pobudza, wspiera, to jest duża szansa, że to zainteresowanie będzie. Wiadomo, no to nie, forma, natomiast forma oczywiście to, co pan mówił o wzbogacaniu, na pewno jest godne pochwały jak najbardziej.
No i myślę, że też oni czytając te historyjki, te opisy z ich życia, dowiadują się już teraz o sobie, prawda? przed 3, 4, 5 lat, jak się zachowywali, co robili, jak mówili. No, także myślę, że to też kopalnia wiedzy dla nich samych już teraz.
I te momenty dotyczące również nie tylko wydarzeń, że tak powiem, zewnętrznych, ale też i duchowych, bo kwestia chrztu, pierwszej komunii świętej, prezentów na przykład, jakie były czy nie były, prawda?
Tak, tak, właśnie a propos tego prezentu na komunię, to nasz syn miał taką wczesną pierwszą komunię świętą i dla niego zaskoczeniem było, że dostał jakieś prezenty od rodziców, od dziadków i jak rok później cała jego klasa poszła do komunii świętej, to on był zszokowany i mówił: mamo, jak to? Oni tu rozmawiają o laptopach, a to przecież najważniejsze jest, żeby Pana Jezusa przyjąć do swojego serca. I tak to mu się kłóciło ze sobą, te dwie informacje, że to Pan Jezus i prezenty.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj mówi Nowak Marianna z Małopolski.
Witamy.
Ja chciałam się też podzielić, bo napisałam też książkę pod tytułem Cudowne uzdrowienie i objawienia. I też właśnie słuchałam i napisałam swoje pochodzenie, czyli rodzinę, z jakiej pochodzę, a pochodzę z rodziny głęboko wierzącej, od dziadziusiów, pradziadziusiów, a szczególnie pamiętam swojego tatę, który bardzo, bardzo był religijny. Pracował też u księży 17 lat w Francji. I ja właśnie przytoczę, aby było szybciej, też geny otrzymałam od taty i ciągnęło mnie już od 5 lat do kościółka, aż do tej pory, nawet do teraz postanowiłam codziennie od stycznia chodzić do kościółeczka na Eucharystię i udało mi się do tej pory, Boże, oby mi się udało. Ale wrócę do swojej książki. Właśnie będąc z takiej rodziny, napisałam właśnie taką książkę, jeszcze raz powtórzę, Cudowne uzdrowienie i objawienia. Na uwadze miałam Pogłębienie wiary katolickiej, taki tytuł, a treść tej książki opiewała na faktach, które świadczyły o naszej ukochanej wierze katolickiej. I tam znajdowało się właśnie moje życie, dużo pielgrzymek odbytych, osnutych na faktach i osnutych właśnie twierdzących o wierze katolickiej naszej, tak mocnej, tak silnej, tak prawdziwej. Tylko ta książka została skrytykowana, ponieważ ja mieszkam w takiej otoczeniu, gdzie dużo było komunistów i im się to nie podobało, ale mimo muszę powiedzieć też, dodać do tego, że zostałam osamotniona przez ludzi. Zostałam osamotniona przez dzieci. Jestem sama. I tutaj jeszcze dołączę, że pomagają mi księża dużo, bardzo dużo, a szczególnie jeden. Tylko dziwna rzecz. Nie lubię kłamstwa. Dlatego nie jestem dobrze widziana przez społeczeństwo. Ja nie jestem humanistką, tylko do matematyki robię błędy stylistyczne i ktoś mnie nie zrozumie, później za to bardzo cierpię, ale aby szybciej zakończyć. Bóg mi pomaga. Mimo wszystko, że mi się nie udaje, że mnie ktoś zrozumiał prawdziwie, nie rozumie mnie, ale Bóg mi pomaga. Naprawdę mi pomaga. Oprócz tego jeszcze muszę jednak wrócić troszkę do treści, bo tam bardzo ważne rzeczy były. Ja widziałam Ducha Świętego, naprawdę widziałam. Jak zacznę opowiadać komuś, to mówi, że mam przewidzenia. Nieprawda. Ja mam świadka, który widział.
Pani Marianno, ale to już nie dotyczy naszego tematu. Spisujmy historię swojej rodziny. Oczywiście Duch Święty działa w każdej rodzinie i w każdym człowieku ochrzczonym. Proszę bardzo.
Ja myślę, że też tak słuchając pani, pomyślałam sobie teraz, że może kiedyś nasze dzieci opracują coś takiego jak... Zresztą mamy głosy jednej z zaprzyjaźnionych pań, która pyta, kiedy wydamy familię w książce? Nie wiem. I czy w ogóle wydamy? Nie wiem. Na razie o tym nie myślimy, ale no może nasze dzieci opracują, prawda? Nie wiem.
Może wnuki,
tak. Pomyślał sobie, jakich mieli zwariowanych dziadków, którzy poświęcali czas właśnie na spisywanie tej rodzinnej historii.
Szczególnie to prosto z kuchni.
To prosto z kuchni,
to
tak.
Jakby to razem zebrać, bo to wtedy byłyby takie idealne te felietoniki są. Pani, by się nadawały na pewno.
To też forma ogranicza, prawda? Tam jest ograniczona ilość znaków.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jarosław z Pomorza. Chciałem powiedzieć, że ta audycja powinna ukazać się w medium publicznym i za tą audycję państwo powinni dostać nagrodę, na przykład od Krajowej Rady Telewizji. Za tą audycję, która w tej chwili jakby w opisu kryzysu rodziny tą rodzinę spaja, ponieważ takie historie rodzinne z pokolenia na pokolenie spajają rodzinę.
Tak.
I to jest jakby jakieś remedium na ewentualny kryzys demograficzny właśnie przez wychowanie. Jeżeli my jako naród nie będziemy dumni z własnych takich mikrohistorii, to mamy też marne szanse również w innych dziedzinach. Ja to mówię z całą odpowiedzialnością, ponieważ ja pracuję w firmie zagranicznej. Podlegają mi pracownicy z innych krajów, z Europy Zachodniej i ja jestem przekonany, że my jako naród mamy prawo być dumni ze swojej historii, w stronie jesteśmy gorsi niż inni, także chciałbym państwu pogratulować. Być może pomyślcie państwo o tym, co któryś z poprzedników mówił o stworzeniu jakiegoś na przykład konkursu na takie rodzinne wspomnienia, a ja na pewno ze swojej strony poproszę synów, żeby zajęli się takimi bratankami, takimi historiami rodzinnymi, także serdecznie dziękuję za motywację. No i namawiam w takim razie wszystkich tych niedowiarków, bo ja też byłem takim niedowiarkiem, do tego, żeby Radio Maryja potraktowali jako medium publiczne i po prostu płacili na to, żeby to radio było cały
mogło
czas.
Istnieć.
Dziękuję, tak szczęść Boże.
I dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję za telefon, za audycję.
Dziękujemy
bardzo, Sławie. Kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zygmunt z Krakowa. Ja słucham tej audycji, no przedtem byłem w drodze, teraz właśnie dojechałem tu do żony rodzinnej miejscowości, ale to nie jest istotne. Słucham, jest bardzo ciekawa. Przyznam się, ja osobiście mam problemy, to raczej takie, nazwijmy, zatrzymane, żeby notować historię swojej rodziny, ale ta audycja, słuchając tych osób, które tutaj się wypowiadały, zwłaszcza ta rodzina, co jest w Radiu Maryja, oni powiedzieli taką rzecz, że zdarzenia takie ogólnonarodowe czy ten, oni zapisują te, co dotyczą ich rodziny. Ja mi nasunęła się taka myśl, ponieważ Radio Maryja i telewizja TVAM i ta szkoła kultury medialnej ma jeden skarb. Ma dużo młodych ludzi, którzy mogą pewne rzeczy, załóżmy, posługując się komputerem. Ja nie wiem, ja taki pomysł mi się wydaje, mógłby być ciekawy. Żeby Radio Maryja skoordynowało taką akcję, że no, bo na pewno rodzin takich jak ten, co odnotowują zdarzenia historyczne, załóżmy w kontekście udziału ich rodziny, żeby na przykład no radio zainicjowało tak, czy coś, taką historię, żeby te rodziny wysyłały do, no, na jakiś ten adres te swoje wspomnienia związane z wydarzeniami historycznymi. No i tam załóżmy studenci by mieli okazję do opracowywania tego jakoś tak datami, czy miejscowościami, czy wydarzeniami. I w tym momencie mogłoby się zdarzyć taka historia, że no po prostu z obecnej historii Polski my się dowiadujemy albo z mediów tych, nazwijmy to, mainstreamowych, czy jak się to nazywa, albo z Radia Maryja, a tak to by powstała jakaś gdzieś tam w komputerze, w którymś miejscu, taka historia Polski, czy świata, czy w ogóle spisana przez ludzi z punktu widzenia tych małych rodzin, znaczy małych rodzin, poszczególnych rodzin, uszeregowane do danego wydarzenia, czy daty, czy miejsca nawet, czy coś takiego. No to jest taki mój, takie, tak teraz mi się nasunęła ta myśl, dlatego zadzwoniłem, bo akurat mówię, no szczęść Boże, bo więcej, no to jest audycja, bardzo mi się podoba i sam żałuję, że nie potrafię się przynajmniej mentalnie spisywać dziejów swojej rodziny, chociaż pasowałoby, bo też miała rodzina historię.
To do dzieła, panie Zygmuncie.
No, trzeba pisać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Zygmuncie. Dziękujemy.
Ja chciałam tak powiedzieć jeszcze do poprzedniego pana, pana Jarosława, który no, bardzo ważną rzecz powiedział, że rodzina przeżywa kryzys. I nie myśleliśmy o tym, żeby jakoś tak jednoczyć tę naszą rodzinę, tylko po prostu to tak po prostu wyszło.
Samo wyszło.
Samo wyszło, tak, tak. I teraz to, ten głos uświadomił mi właśnie, jakie to jest ważne.
Bo jednak samo wyszło, ale samo się nie napisało.
Samo się nie napisało.
Był pomysł i teraz trzeba było to wcielić, prawda?
Tak, 92 numery, trzeci teraz będzie.
7 lat.
Tak.
I to już jest kontynuowane i już dzieci się za to zabierają i jako twórcy, i jako czytelnicy, i korzystający.
A co czynni odbiorcy tego? Tak. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jak siadają, czytają, śmieją się, oglądają te segregatory z kolejnymi numerami. Bardzo, bardzo nas to cieszy.
Tak, bo oczywiście można przeglądać zdjęcia też, powiedzmy, z dawnych lat, czy to w komputerze, czy w albumie.
A tam nie ma opisów.
Ale tam nie ma opisów, prawda? A tu jednak można sięgnąć i sobie przeczytać, co ja wtedy powiedziałem. Jaki ja byłem mądry.
Tak, mądrości.
Jeszcze mamy jakieś 2 minutki. Państwo chcieli kogoś pozdrowić?
Tak, zapomnieliśmy w tym ferworze. Chcieliśmy pozdrowić wszystkich słuchających, naszą rodzinę, naszych rodziców, wujka, naszych znajomych, przyjaciół, no wszystkich, którzy nas słuchają i dziękuję za to, że byli z nami.
Którzy czytają Familię.
O, też tak.
Bo może się nie odzywać.
Czytelników Familii również pozdrawiamy.
Bo pomysł był świetny i tak jak państwo kiedyś przysłali, i prosiłem potem o kontynuację. Także to jest bardzo dobra sprawa. Bez historii, kim jesteśmy? Nic. Nie wiemy o sobie. Teraz się mówi, wybierzmy przyszłość, ale jeżeli znajdziemy się szczególnie już gdzieś poza Polską, nie znając swoich korzeni, no to jesteśmy zupełnie bez gruntu pod nogami.
Tak, to Ojciec Święty mówi, że naród, który traci swoją pamięć, przeszłość, historię, no nie ma przyszłości. No i tak to jest, niestety.
I tu powiedzmy również aktualne zagrożenia i problemy, jakie stwarza współczesny świat, coraz bardziej atakuje rodzinę. Jeżeli znamy historię swojej rodziny, wiemy o wierności czy o różnych problemach, które takie czy inne wystąpiły i dlaczego one wystąpiły, wiemy, bo był jakiś upadek, był jakieś na przykład nałogi, no to wiemy przed czym się strzec. Wiemy, co nas umacnia, wiara, kontakt, żywy kontakt z Panem Jezusem, z Kościołem. I to, jeżeli to jest zapisane, powinno być to zapisane w różnych wydarzeniach życia, które przeżyliśmy my z naszymi dziećmi, do tego się będzie wracało i to będzie stanowiło jakąś pomoc w momentach, które kryzysowych, które się będą pojawiały.
Tak, oczywiście, bo przecież rodzina to nie jest tylko same jakieś sukcesy, nagrody, radości. Są też i smutki, które przeżywamy i troski. Także to wszystko się składa na całość.
To wszystko znajduje odzwierciedlenie też familii. Właśnie też nie są to tylko wesołe historie. Czasem są przykre wypadki.
Dziękuję bardzo Państwu. Państwo Joanna i Bronisław Jakubowscy są naszymi gośćmi. Dziękuję również drogim radiosłuchaczom za wszelkie głosy, za ich świadectwa, za świadectwa Państwa. I zapraszam każdy wtorek 21:30 na audycję dla małżonków i rodziców.